bądź pożegnany. Porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco. W pierwszym punkcie, jak już wspomniałem, sytuacja powiatowego zakładu opieki zdrowotnej przy szpitalu Żelaz. W punkcie drugim, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. W tym punkcie omówimy propozycję zmian w tegorocznym budżecie oraz projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ośrodek integracyjny serio im. Janeka Szmarka w Czelazie oraz utworzenie Domu Pomocy Społecznej. W punkcie trzecim sprawy bieżące. W punkcie pierwszym proponuję, aby rozpocząć od prezentacji medialnej wariantu przekształceń, jaka była przedstawiona na Radzie Powiatu. Oczywiście w formie skróconej przez pana starostę Kozłowskiego. Następnie poproszę pana dyrektora szpitala o przedstawienie wyniku finansowego za ubiegły rok i za pierwszy kwartał tego roku oraz przedstawienie tegorocznych planów rzeczowych. A następnie rozpoczniemy zadawanie pytań i dyskusji. Także proszę panie starostę.
Dodatkowo jeszcze
jeszcze mamy wpływy, które osiągamy z prowadzenia przez nas działalności też niemedycznej, między innymi czynsz, najmy, to również medycyna pracy, to usługi medyczne, które świadczymy na zewnątrz dla innych związków. To są pacjenci w zakładzie pielęgnacyjnym opiekuńczego i to są wpływy, które po prostu wynikają z ustawy, z przepisów, które mówią, w jakiej odpłatności za pobyt pacjenci uczestniczą w sytuacji. I pozostałe wpływy także to są składniki, z których po prostu utrzymujemy zakład. Następnie mamy poszczególne kwestie. Środki finansowe z darowym do działalności publicznej to jest 527 tysięcy i tutaj mamy rozbite te pozycje na poszczególne punkty. Potem mamy dotacje i wpływy z innych źródeł, to jest tutaj głównie Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Wojkowice, Ministerstwo Zdrowia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To są środki, które były przeznaczone na termomodernizację. No i tutaj z Fundacji Pracowniczej Elektrowni Łapisza również przybyły i razem jeszcze kredyty i pożyczki. Kredyty wzięliśmy w Banku Nordea zaciągnął w zeszłym roku ze względu na zmianę systemu płacenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi. Do tej pory mogliśmy się spodziewać pieniędzy na 10 każdego miesiąca, składając fakturę na przykład 3 czy 4 za poprzedni miesiąc. W tej chwili fundusz zastrzegł sobie 14 do 16 dni wypłatę po złożeniu faktury. I również tutaj mamy jeszcze
Wykonanie kontraktu przez poszczególne oddziały i za Zakład Pielęgnacji na Opiekuńczy w 2010 roku. Również Państwo tutaj macie zobrazowane oddziały wewnętrzne, oddziały rehabilitacji, neurologii, nerwowo i psychicznie chorych, oddział dzienny, psychiatryczny. Także ta różnica pomiędzy kwotami, wartością umowy, a rzeczywistym wykonaniem mamy tutaj na minus 369 tysięcy. Tu są pozostałe oddziały, które funkcjonują w strukturze naszego zakładu. I teraz wykonanie przez poszczególne poradnie i zakłady rehabilitacji leczniczej. Tutaj również Państwo macie wartość końcową po ugodach i rzeczywiste wykonanie. No i tutaj mamy minus 117 tysięcy. To poszczególne poradnie dalsze w uśpiciu i pozostałe. Mamy 39 takich komórek, które po prostu świadczą z zakresu specjalistycznych i zakładu rehabilitacji leczniczej. Wykonanie kontraktu w programie profilaktycznej promocja zdrowia, to tutaj mamy rak piersiaka pogłębiony i podstawowy. Higiena szkolna również tutaj jest, poradnia lekarza rodzinnego, nocna, świąteczna, rozbicie nawędzi i przelać. I tutaj to są kosztochłonne, czyli to jest gastroskopia w Czelaci i gastroskopia w Będzinie, jak również badania radiologiczne. Ich nie wykonywali się niejonowymi środkami cieniejącymi i badania USG. Następnie mamy wynik działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i rentowność. To jest ciekawe. Proszę zwrócić uwagę na to, jak zmieniła się rentowność niektórych oddziałów. Tak na przykład, jeżeli mieliśmy oddziały wewnętrzne, czelackie, dawniej C i D, to by rentowność wynosiła tutaj C 6, tak, 60 na plusie, a D była minus 37%. Po połączeniu to oddziały skończymy działalność na poziomie 6,5% rentowności. Oddział rehabilitacji też na plusie 6,7%. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ma stratę i tenże jest rentowność na poziomie minus 13%. Poszczególne następne oddziały, oddział neurologii, rentowność plus 11%. Oddział dla nerwowych i psychicznych chorych minus 9%. Dlaczego? Dlatego, że w 2010 roku oddział pracował nie na wszystkich łóżkach, ponieważ była przeprowadzona termomodernizacja, była wymiana okien, wymiana czynników. W związku z tym była jedna kondygnacja przez kilka miesięcy wyłączona z działalności. W związku z tym nie wykonaliśmy po prostu kontraktu, dlatego że to tam się płaci za osobodni, czyli za rzeczywisty pan pacjenta. I teraz mamy dzienny oddział psychiatryczny, tutaj mamy rentowność plus 10 i oddział chirurgii ogólnej, który ma minus 84%. To jest, proszę Państwa, pula odnogi nasza. Niestety przy wykonaniu kontraktu w 100% ta rentowność tego oddziału jest tak dana po prostu, jak Państwo widzicie. Oddział urazowo-ortopedyczny minus 5%, oddział okulistyczny plus 17%, oddział laryngologiczny minus 33%, to jest również oddział, który przyniósł stratę. W bezwzględnych liczbach Państwo widzicie, to jest 409 tysięcy straty przyniósł ten oddział, a chirurgia 1,260 tysięcy straty. Oddział pod laryngologią pediatryczny. Oddział dziecięcy, który ma rentowność plus 16%, przyniósł 364 tysiące. Ambulatorium przyjęcia ogólnej i urazowej minus 395 tysięcy strata, rentowność minus 32%. I obszar dziadectwowej psychiatrycznej plus 80%, rentowność po prostu wpływają pieniądze tam, nie ma dużego zapewnienia, stąd jest taka rentowność dobra. I następne oddziały to są szpital Będzin. I tu Państwo zwróćcie uwagę również, że przed połączeniem oddziały wewnętrzne A i B miały już minus 39%, strata 900 tysięcy. Jak podsumujemy jedną z drugą i drugą, to mamy 2 200 000 straty na samych chirurgiach. I oddział ginekologiczny położniczy, proszę Państwa, strata na poziomie 32%, rentowność na czasie, a strata jest minus 100 tysięcy. Oddział neonatologiczny, rentowność minus 7%. Oddział opieki paliatywnej, rentowność plus 6-8%. I ambulatorium przy izbie przyjęć, tutaj strata też jest 408 tysięcy. I rentowność minus 37%. I teraz poradnie, które również są tutaj rozbite na poszczególne komórki organizacyjne. I jak Państwo widzicie, w ogóle ogólna rentowność wszystkich poradni teraz jest na poziomie minus 4%. Ja już nie będę każdej analizował, ale na przykład tutaj mamy diabetologiczne, teraz minus 75%. To jest poradnia, która, jak Państwo wiecie, najpierw nie mieliśmy kontraktu na diabetologa, tutaj potem mieliśmy ten kontrakt o pewnej ilości punktowej, w związku z tym zatrudnienie musi być, a niestety wielkość wpływów jest taka, że jej nie pokrywa koszty. I teraz następnie to jest poradnia tutaj jeszcze urologiczna, która też jest na minus 35%. I następne poradnie, takie te, które są najbardziej tutaj na niekorzystne wyniki finansowe. Państwo widzicie, jest i ja nie widzę tego, przepraszam, ale pomimo obrazu nie widzę nas. W każdym razie, proszę Państwa, ogólnie można powiedzieć, że na działalności specjalistycznej również są takie poradnie, które są bardzo dobrze, jeżeli chodzi o płacenie rentowności, to jest na przykład poradnia tutaj okulistyczna, którą jak Państwo widzicie ma 44% rentowności. I tu mamy świadczenie jeszcze kosztowne dotyczące przewagi. Jak Państwo widzicie, tutaj jest rentowność na plus 69%. To jest dalsza stopia, która ma rentowność na poziomie 47%. Badania elektrograficzne. Tu jest również zysk na tej działalności. I poradnie w będzinie dla porównania tutaj jest rentowność minus 6,52%. Gorszy wynik w porównaniu z poradniami cielackimi. I te, które tutaj są ewidentnie na plusie, to jest poradnia chirurgiczna. Proszę zobaczyć, poradnia chirurgiczna przyniosła zysku 169 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład porównanie poradni diabetologicznej, również jest minus 50% rentowność. To te poradnie niestety utrzymujemy tylko ze względu na to, żeby po prostu pacjenci mieli gdzie leczyć się. I zatrudniamy tam specjalistów, którzy wymagają też odpowiedniego wynagrodzenia. Natomiast tu poradnia hematologiczna również jest poradnią, która przynosi zysk. To jest ta poradnia, która zajmuje się między innymi leczeniem nadbytkowości samej styczni, a nawet tutaj mamy poradnie jeszcze, które mają minusowy wynik, to jest Pałuszczycka, rehabilitacyjna i alergologiczna, jak również kardiologiczna i proktologiczna. To są te, które mają rentowność, który jest zera, czyli minus wynik, a dodatni wynik osiąga poradnia urologiczna, będzie i poradnia leczenia bólu, jak również poradnia endokrynologiczna. I teraz jeszcze higiena szkolna i poradnia lekarza rodzinnego na stan świąteczna. Tu mieliśmy stratę z zeszłego roku, ze względu na to, że podwójne dyżury musiały być. One są teraz inaczej finansowane. Po pierwszym okresie obserwujemy, że bilansuje się ta działalność. I kolejne to są te kosztowolne zamęci na wyniku plus 47%. Programy profilaktyczne. W programach profilaktycznych, jak Państwo widzicie, zrealizowali dokładnie na to właśnie 7,40 minus 7,45 minut. To są wszystkie kontrakty, które realizowaliśmy w 2010 roku. Ja może tutaj Państwa rozpocząć. Panie Przewodniczący, żebym do tego nie
było. Może Panie Dyrektorze jeszcze parę słów o tegorocznym kontrakcie, jak to wygląda. Jest to porównywalne do ubiegłorocznego, to jest
kontrakt jest podobny do ubiegłorocznego, z tym, że udało nam się uzyskać lepsze wartości w zakresie kontraktu dla zakładów rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnych. Tutaj rzeczywiście ten kontrakt nareszcie jest taki, że być może się sfinansują koszty z wpływami tych zakładów. Jest co roczne, tu jest sporo do zrobienia, tu jest korzyść, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe oddziały, to one są na takim poziomie jak w roku ubiegłym, tak jak powiedziałem, wartość punktu jest dalej 51 zł i ilość punktów przyznana jest również podobna. Jest trochę więcej w tej chwili na oddziale udarowym, ale ten oddział udarowy funkcjonuje od niedawna jako samodzielny, wyłączony, wydzielony z neurologii, ponieważ takie oczekiwania mamy ze strony funduszy. W związku z tym dokonaliśmy rozdziału urzędu na oddział typowo neurologiczny i oddział udarowy. I przerzuciliśmy tych punktów z ogólnego kontraktu neurologicznego na tą część udarową. Także tak wygląda kontrakt na ten 2010. Jeżeli chodzi o zobowiązania zakładu, to w tej chwili to jest 12 milionów złotych, z czego 7,5 to są wymagane. 4,5 to są wymagane zobowiązania. I to są zobowiązania z tytułu dostaw za leki, za czynniki, za energię, czyli po prostu to, co jest potrzebne do prowadzenia działalności. Bo odpisy, które są na przykład obligatoryjne dla nas na 20 lat na odprawy emerytalne, też się pokazuje i po stronie zobowiązań, ale to są wirtualne, że tak powiem, pieniądze na rachunku po prostu. Chcę powiedzieć, że co roku zakładu jest badany przez zewnętrznego audytora finansowego i w tym roku również takie badanie zostało wykonane przez katolickie biuro rachunkowe, które ma zarówno do badania finansowego jednostek. No i w miesiącu czerwcu to sprawozdanie będzie postawione pod obrady Rady Powiatu i do zatwierdzenia uchwały wyniki finansowe za rok 2010. W badaniu biegli stwierdzili, że gospodarka finansowa była prowadzona w trakcie planu, bo nie znaleźli żadnych pieniędzy.
Dziękuję Panie Dyrektorze. Prosiłbym Pana Starostę o zabranie.
Panie Przewodniczący, przede wszystkim chciałem zapytać, ile mam czasu?
Nas nie ma wręcza.
Ile Pan Starosta ma czasu? Nawet nie wiem, jeżeli będzie trzeba, jesteśmy przygotowani.
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym wspomnieć o jednej podstawowej rzeczy. Pan dyrektor zaprezentował w sposób dokładnie, w którym momentach, że tak powiem, szpitala ma sytuację mniej ciekawą czy bardziej ciekawą, które elementy są najbardziej kosztochłonne, które elementy przynoszą szpitalowi największe obciążenia finansowe. Jeżeli się zmienicie Państwo pamięcią do czasów poprzedniej kadencji i tego, czym rozważaliśmy wspólnie różne warianty możliwości, że tak powiem, współuczestniczenia powiatu gmin, czy już mimo nic nie ma najmniejszego znaczenia, jak będziemy formułować propozycje do udziału, że tak powiem, współfinansowaniu tego lecznictwa, tak to nazwijmy, to na ten moment jest na tyle aktualność, że już nie mamy innego wyjścia. Różnica polega tylko na jednej podstawowej rzeczy, że w momencie, kiedy ten organizm, zwany szpitalem, funkcjonuje na razie zasadach jak obecnie, podzielenie dotacji wprost na poszczególne świadczenia medyczne nie jest proste. Jest to ograniczenie, że tak powiem, o tyle ułomne, że zarówno państwo radni, jak i radni powiatowi, jak i radni każdej gminy, którzy są w strukturze powiatu, wydaje mi się, że powinni mieć prawo decydować o tym, które z działalności medycznych dla swoich mieszkańców będzie nawet deficytowa, ale krótko mówiąc, oni będą decydowali o tym, która dla mieszkańców jest ważna i którą decydują się opłacać. Na ten moment takiej możliwości nie ma, ale już za chwilę będzie. Ustalenie jest powiedziane, że niestety, ale niedostatki finansowania, które są na ten moment i nie jestem na tyle optymistycznie nastawiony, żeby się spodziewał i był w stanie Państwu przekazać taką informację, że to finansowanie w latach kolejnych będzie wskazywać na poziomie zadowalającym, czyli pokrywającym koszty działalności jednostki i poszczególnych usług. Nie, to nadal jest pewien kompromis wypracowywany pomiędzy jednostką a Narodowym Funduszem Zdrowia. Krótko mówiąc, szpitalowi nie za bardzo ma wyjście, żeby się nie zgodzić na podpisanie kontraktu, no bo nie podpisanie kontraktu z kolei grozi zamknięciem szpitala i przestają w ogóle funkcjonować. To, co chciałem Państwu dzisiaj przedstawić, to taki dość szeroki zakres informacji. Postanowiłem zacząć od dwóch praktycznie rzecz biorąc przepisów prawa, które funkcjonują na ten moment, według których możemy szpital zacząć przekształcać. Pierwszym takim elementem przekształcenia, szanowni Państwo, takim potocznym, zacznę jednak od innej rzeczy, a te warianty A i planu B i C przedstawię Państwu szczegóły za moment. Wspomnę o roli samorządu, tej roli, którą my musimy spełnić. Utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej, ewentualnie jednostki budżetowej. Jest to określone ustawą w planie tak zwanego, gdzie spółka należy przepis spółkę i w tym momencie w jednostkę budżetową należy przekształcać szpital, który przekracza próg wskaźnik, który jest szacowany na poziomie 0,5. Do tej spółki stosuje się przepisy o gospodarce komunalnej, jak i naszym, szanowni Państwo, polega największy limit. Praktycznie rzecz biorąc, po dniu 30 czerwca tego roku nie będzie można utworzyć SPZ-u na warunkach takich, jak funkcjonuje na dzień dzisiejszy. Będą mogły te jednostki funkcjonować, nawet w nowej formie, ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że będzie to połączenie co najmniej dwóch jednostek w jedną. Wtedy one będą mogły funkcjonować. W przeciwnym wypadku, jeżeli ten próg rentowności zostanie przekroczony, musi on być przekształcany w spółkę, i nie ma innej możliwości. Szanowni Państwo, tak mniej więcej wyglądają możliwości ruchów, które są w obecnej ustawie przedstawione. co jest na ten moment. Estezos ujemne wyniki finansowe pokrywane przez organ tworzący. Krótko mówiąc, nie będzie możliwości pozostawiania szpitala w takim długiem, tylko ten dług będzie trzeba pokrywać. Ta jednostka musi zmienić formę prawną i tutaj jest taka niewielka wariantowość, dlatego że nie będzie trzeba pokrywać całego tego długu, będzie można pokryć dług powyżej wartości 0,5 wskaźnika. I może nastąpić zmiana formy prawnej, czyli wszystkie, ale to już będzie zależało od organu tworzącego. Szanowni Państwo, bardzo istotne w tym momencie są terminy, tylko ja przedstawiam Państwu prezentację, którą przygotowałem dla Rady Powiatowych i ona na moment prezentacji Radzie Powiatu była aktualna, natomiast na ten moment jest nieaktualna. I właśnie powiem, w którym momencie jest nieaktualna i praktycznie rzecz biorąc już jest niespójna nawet z tym, co posłowie w pierwszym swoim zamyśle uchwalili. To jest aktualne. 3 miesiące od ogłoszenia wejścia w życie ustawy 1 stycznia to jest aktualne. Zakaz tworzenia to też jest publiczne zakłady opieki zdrowotnej. To obowiązuje. Dostosowanie umów pracowniczych zatrudnionych w podmiocie leczniczym wejście w życie ustawy działu trzeciego. Chodzi o konkretny czas pracy. 12 miesięcy od dnia wejścia w życie kierownicy dostosują działalność oraz statut regulaminu organizacyjny do przepisów ustawy o działalności leczniczej. To jest ustawa, o której wspominał, ona jest dokładnie podpisana w tamtym tygodniu. Chyba tak, bo była tak krzętna informacja, że tak powiem, zadajona, że ja się nie orientuję dokładnie, w którym momencie pan prezydent to podpisał. W tamtym tygodniu pod koniec piątek dotarłem do takiego wniosku, że ustawa została podpisana, ale nigdzie nie doszukało się informacji, z którymi nie została podpisana. Szanowni Państwo, i tutaj zmienia się termin. 31 grudnia 2013 roku był to termin końcowy preferencyjnego przekształcenia spółek. Teraz tak, ta ustawa przewiduje w swojej formie również pomoc finansową, jeżeli organ założycielski przekształci do tego dnia jednostkę. Natomiast panowie senatorowie dokonali pewnych poprawek na etapie prac legislacyjnych. Ta ustawa wróciła do Sejmu. Sejm te poprawki przyjął i trafiło to na biurko prezydenta. I tu nastąpiło pewne chyba niedopracowanie czy niezrozumienie się panów posłów i senatorów. Do 31, znaczy ustawa w obecnej formie przewiduje dotacje, owszem, do 31 grudnia 2013, ale pierwszy projekt przewidywał, że do tego samego przekształcenia należy dokonać do 2013 roku, natomiast teraz w myśl nowych przepisów, w myśl poprawek, które zaistniały w ustawie, tego przekształcenia można dokonać tak naprawdę do 31 grudnia 2014. O konstytucyjnych wątpliwościach nie będę Państwa zanudzał. Szanowni Państwo, jak to wygląda? Do 30 czerwca 2012 roku jest termin przedłożenia organowi założycielskiemu programu dostosowania pomieszczeń urządzeń zajmowanych przez podmiot. To są wszystkie te historie, gdzie szpital musi dostosować wszelkiego rodzaju pomieszczenia do wymogów prawa Unii Europejskiej, przepisów, które regulują te wszystkie historie. Do 31 grudnia 2016 wszystkie te pomieszczenia
muszą być zrobione.
Nie ma co udało słuchać.
Jakie są terminy, szanowni państwo, fakultatywne? 3 miesiące od zatwierdzenia sprawozdania finansowego organ założycielski ma możliwość pokrycia tym wyniku finansowego. Sprawozdanie co do zasady 30 czerwca następnego roku obrotowego. Czyli na ten moment właśnie ta granica została przez panów senatorów przesunięta, a posłowie ją krótko mówiąc zatwierdzili. O jeden rok. Myśleliśmy, że już w tym momencie sprawozdanie, znaczy tak to było w pierwszym wariancie, że już ten rok miał być tym ostatnim rozliczeniu, a teraz krótko mówiąc, że 2012 jest ostatni, gdzie sprawozdanie finansowe przyjmuje się do 30 czerwca roku następnego, czyli w tym wypadku 2013, a do końca 2014 będzie to obligum co do dostosowania. Już się nie będę powtarzał, chciałbym jak najszybciej przejść jeszcze do innych konkretniejszych rzeczy. Tu jest, szanowni państwo, mowa o tym właśnie półprocencie. Dzień poprzedzający dzień przekształcenia, przejęcie przez podmiot tworzący zobowiązań obligatoryjne, wskaźnik zadłużenia powyżej 0,5, fakultatywnie wskaźnik zadłużenia nie wyższy. Ustawa, która obecnie funkcjonuje, zdecydowanie ułatwiła, szanowni państwo, wątpliwości, które pojawiały się w planie B. W szczegółach postaram się do państwa przedstawić w prezentacjach dotyczących nieruchomości i spraw finansowych, bo tam one były bardziej dokuczliwe, także tutaj nie będę się specjalnie nad tym rozwodził. Jeżeli chodzi o dotacje, jakie można uzyskać przy ustawie obecnie funkcjonującej, są to dotacje na poziomie 1,4 miliarda i one praktycznie są niezmienne względem wcześniej obowiązującego planu B. Krótko mówiąc, jest to przeniesienie tych samych środków, które budżet państwa przewidywał na dofinansowanie przekształceń. Tutaj są one po prostu żywcem przełożone na plan B. Przepraszam. Szanowni państwo, i tutaj może tyle. Może jeżeli państwo macie do tego etapu jakieś pytania, bo jak ja bym sam chciał robić tą prezentację dokładnie w szczegółach, to naprawdę nie wyszliśmy tutaj do nocy. Także jeżeli państwo macie do tego etapu jakieś pytania, to bardzo proszę.
Czyli wiemy, które to są zobowiązania. Mamy w tej chwili
używane typu SUS czy Urząd Skarbowy, to jest niemożliwe otrzymać takiego zobowiązania. W związku z tym rzeczywiście jest tego niemożliwe.
Przyznam się, że pan starosta przejdzie na szybko te rozwiązania, które ewentualnie można uzyskać, ale mówię, że my praktycznie nie moglibyśmy skorzystać z żadnych z tego, oprócz tych publiczno-prawnych zobowiązań, tych umorzeń, które są wymienione. I to nie było tych 2300 złotych.
Tak? Oczywiście to dokładnie przewidywał to plan B i ja mówię, że to tak zmniejszalność tego jest o tyle trochę dziwna w swoim założeniu tak naprawdę mówiąc, bo jeżeli mówimy o zamknięciu roku 2009, gdzie można by było tą kompensację dostać na te właśnie umorzenia, no to ja nie znam takiej jednostki, której ZUS nie upomniałby się w tym momencie o należne środki. Także do tego czasu, kiedy może funkcjonują jeszcze gdzieś takie jednostki i tak ryzykują, że nie trafią do komornika na przykład. No przecież to oddaje się po prostu te zobowiązania w trybie bardzo uproszczonym i szybkim do odzyskania. Także mnie się wydaje, że w ogóle tego tytułu odzyskanie środków jest praktycznie niemożliwe.
Proszę pana.
Czy już jakieś stanowisko Rada Zbiorów wypracowała w sprawie tych naszych szpitali, czy naszego szpitala? Czy jakieś świadki są, czy czytam tam te przymiarki? I drugie pytanie. W tym zestawieniu mówiło się o dwóch szpitalach połączonych, gdy te szpitale będą połączone, to nie będzie, czy nie ma możliwości, czy nie ma potrzeby, żeby to w jakiś sposób zrobić. I personalne. Jak to nasze szpitale prawda?
Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi, nie ma żadnego wypracowanego stanowiska. Tutaj tu praktycznie rzecz biorąc do podjęcia jest tylko i wyłącznie decyzja, od kiedy mówimy czas prac.
To znaczy?
No to znaczy dokładnie to, co powiedziałam. Od kiedy mówimy czas prac, czyli wprowadzamy w życie ustawę. Ustawa funkcjonuje, ona będzie obowiązywała, bo na ten moment jest podpisana, ale są te wakacje legis, 3 miesięczne, czyli od 1 lipca już według wszystkich praw i reguł można ją stosować.
Czyli była obligatoryjna decyzja odnośnie przekształceń.
No i tutaj to jest właśnie rzecz, która nie jest do końca taka oczywista. Stąd otrzymało mi się, proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, na tym slajdzie. Teraz wszyscy powszechną wiedzę, które mamy, ta wiedza jest taka, że to jest bardzo duże zadłużenie. Ale wskaźnik jest 0,5 i to jest obligum, szanowni państwo, do tego, że musimy tą ustawę stosować. No proszę zwrócić uwagę, że wskaźnik zamknięcia roku 2010 dla naszego szpitala jest
0,4.
To nie jest tak, że nie musimy. Możemy. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, bo zajadnę. Proszę zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. Cała mapa problemu, że praktycznie rzecz biorąc jesteśmy już praktycznie z dużym bankrutami. Wskaźnik 0,5 dla tego typu jednostki uważam, że jest dalece przesadzony. Moje prywatne zdanie, to jestem, tak kończuję się w obowiązku, żeby to państwu powiedzieć. Jeżeli na ten moment mamy zadłużenie ogólne sięgające, różnie to można liczyć, powiedzmy, że parę długokrotnie, 30 milionów, uważam, że jest to bardzo dużo. Natomiast jeżeli wskaźnika nie mamy przekroczonego, a zdajemy sobie sprawę, że za dużo to nie możemy sobie pozwolić. Powiem inaczej. Jeżeli na ten moment wszystkie sprawy trafiłyby do komornika i zostały zajęte kontra, to praktycznie szpital już nie istnieje. Dlatego mówię wprost, że czekanie na przekroczenie wskaźnika 0,5 A proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na jeszcze jedną informację w tym Państwu, że jeżeli jednostka, jeżeli organ założycielski według nowych przepisów zdecyduje się na pokrycie zadłużenia, to nie ma obowiązku pokrywania zadłużenia w całości. Ma obowiązek pokrycie zadłużenia do takiego momentu, aż spadnie on poniżej wskaźnika 0,5.
To jeszcze nie z tego wypływa, co Pan tutaj nam przekazuje, co Pan mówi.
Przekazuje. Znaczy, wniosek moim zdaniem jest taki, że i tak, jeżeli chodzi o działania jednoznaczne, czyli działania zmierzające do stworzenia spółki, są spóźnione. Więc nie powinniśmy z tym zwlekać, ani chwili. Im dłużej będziemy zwlekać i będziemy tolerować to założenie, to na pewno nie będziemy działać na korzyść naszych mieszkańców.
Dobrze, jeżeli są spóźnione, to co?
Ale panie radny, ja jestem tylko i wyłącznie członkiem zarządu odpowiedzialnym za wykonanie decyzji radnych Rady Powiatu. To radna. Ja nie odpowiem panu, ja nie mogę panu odpowiedzieć na pytanie, czy tworzymy spółkę. Przede wszystkim to radni powiatowi zadecydują, czy tworzymy spółkę, czy nie. Ja mogę tylko i wyłącznie to polecenie wykonać.
Stanowisko deklaracyjne zarząd.
Ale już no to znacie Państwo moje stanowisko. Ja to stanowisko radnym powiatu również przedstawiłem.
Ale Pan mówi tak, Panie Starosto, że jesteśmy spóźnieni odnośnie tej tworzenia tej spółki, ale za chwilę Pan mówi, że nie mamy już dawno czekać. No więc co z tego wynika?
Lećcie na mikrofon, Panowie, bo tutaj za bardzo usłyszymy.
Znaczy, ale cały czas mówię jedno. Jeżeli Pan chce usłyszeć, Panie Radny, moje stanowisko w tej sprawie, mówię, że powinniśmy to robić jak najszybciej. Robić spółkę, prywatyzować, działać na zasadzie normalne, wolnorynkowego funkcjonowania.
To jest na samym początku, musi Pan to powiedzieć, Panie Starosto.
No to, no, jeżeli nie jednoznacznie wyraźnie, no to właśnie to nastawiam. Dobrze, jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, Panie Przewodniczący, to bardzo proszę, ja sobie pozwolę uruchomić kolejną prezentację.
Dzień dobry Państwu, ale pomylił mi się terminarz komisji, po prostu miałem 12 zachodowaną, dlatego jestem o tym porze, przepraszam, ale temat, który dotyczy, tematyka jest mi bardzo bliska i dlatego chciałbym przynajmniej parę słów komentarza. Nie wiem wprawdzie do czego, to może właśnie do sytuacji, która na pewno powoduje to spotkanie, która wymusza niejako lepsze czy głębsze zainteresowanie się tą, czy w ogóle zmieszanie do podjęcia radykalnych decyzji, bo ta sytuacja, która jest, ja tutaj nie będę może się już jakoś tak odnosił do całej zaszłości, która powinna być zdefiniowana jako przyczyna stanu istniejącego. Fakt jest niezaprzeczalny, że połączenie szpitala, może taki horyzont czasowy trzeba by było, połączenie szpitali, taki horyzont czasowy trzeba by było ocenić, praktycznie jest jeden kierunek, to znaczy jest degradacja służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stanu i statusu szpitala przeradzi, a w związku z tym również pogorszenie jakości usług i utrudnienie czy pogorszenie sytuacji w zakresie dostępności do lekarzy. Czyli do leczenia, czyli poruszenie głównych problemów leczenia. To jest definicja może bardzo taka populistyczna, ale ona ma przełożenie na pełne uzasadnienie. Posiadam naprawdę dużo dokumentów, które w sposób jednoznaczny określają zarówno odpowiedzialność, jak i czynności, które na ten stan się składają. Praktycznie intencją, może jednak krótki wprowadzenie. Zamierzeniem podstawowym i tym pierwszym etapem po połączeniu szpitali, ponieważ to zostało tak przynajmniej przedstawione ówczesnej radzie i radnym i osobom, które podejmowały decyzję, i jakościowy. A więc sprawa dostępności, sprawa w ogóle objęcia zakresu, zasięgiem leśnictwa mieszkańców naszego powiatu. No i w związku z tym decyzja została podjęta w oparciu o to zagrożenie, że w przypadku połączenia i utworzenia sieci szpitali jeden z zakładów zostanie zlikwidowany. I co się stało? No, połączenie nastąpiło. Po połączeniu oczywiście program restrukturyzacji miał być opracowany. Te programy były ciągle częściowe, ciągle szczątkowe, ciągle manipulowane, ciągle zmieniane. W każdym razie żaden z programów restrukturyzacji nie wiem, że się nie urodził, to na formie częściowej nie był do końca zdefiniowany w sensie uzasadnienia realizacji tego programu, czyli policzalności skutków, jakie te częściowe przekształcenie wywołują. A jeszcze na drodze od tego tak się sprawało, że zawsze kierunek tego obciążenia, no bo wiadomo, że nie ma skutków bezpieczeństwa, również coś za coś, że kierunek obciążenia tych zmian, tymi zmianami restrukturyzacyjnymi, to był jeden. Strzela ci do Będzina. Nikt to zrobił. To znaczy, Będzin, można powiedzieć to wprost, Będzin uzyskiwał znaczące efekty w postaci niekoniecznie poprawy jakości świadczonych usług, bo niestety teraz pewne rzeczy są poza sferą możliwości. I w tej sytuacji nawet w sensie wymiaru materialnego, to znaczy wartościowania obiektu, modernizacja, różne inne elementy związane z tymi częściowymi przekształceniami zawsze pogarszały sytuację szpitala w Szeradzie. W związku z tym mogę przytoczyć bardzo wiele przykładów, począwszy od pierwszego przedsięwzięcia, którym była likwidacja oddziału za przewlekę chorych w oparciu o fałszywe przesłanki, że nie będzie kontraktacji, do tej pory kontraktacje są na ten oddział, w Szeradzie już podział zlikwidowany. Kolejne sprawy dotyczą różnych restrukturyzacji, częściowych przekształceń, oddziały wewnętrzne, z nieuzasadnionych w ogóle i niepoliczalnych uzyskanych efektów. Ja mówię już wynikowo, natomiast ja dysponuję materiałami bardzo dokładnymi, precyzyjnymi, z których wynika, że każde to przekształcenie po prostu było przekształcenie niesłynne, nieuzasadnione, albo można już tak, jakby tak w tej sprawie ma się oceniać, bo kolejnym etapem była kwestia przekształcenia likwidacji oddziału ginekologii, prawda, z takim skutkiem, jaki jest w tej chwili, czyli fatalnym dla Czeladzi i w ogóle dla ZOS-u w Będzinie, dla w ogóle powiatowego ZOS-u. To jest sprawa, która o co się trzeba upomnieć, bo ta sprawa, nie można tej sprawy tak zostawić. Ale faktem jest, że jednym z takich właśnie, może już jakąś tam dających jeszcze nadzieję na poprawę była uchwała kierunkowa, która w 2010 roku przed wakacjami, czy to był 9 czy 10, już nie pamiętam, określała dość precyzyjnie, znaczącą ingerencję w poważną sytuację finansową służby zdrowia, która co jakiś czas po prostu legała w pogorszeniu, to kierunkuje to zawsze. I również ta uchwała kierunkowa, notabene pan radny Kozłowski był jej kolejnym moderatorem, prawda, tej uchwały. Pamiętam, jak zabierał o nim poparcie przed wakacjami, ponieważ po wakacjach sytuacja się już ma odmienić. I wielka z tego wyszła. Ja myślę, że sytuacja już jest tak nabrzmiała, bo nawet ta informacja, o której pan radny Kozłowski wspomina, czyli znowu ten program, który przedstawia, jest programem informacji sterowanych. On wynika po prostu, może nawet z jednej interpretacji tych zapisów, które stanowią o możliwości przekształcenia i warunkach finansowania częściowego skutków wynika jasno, że te zobowiązania są gwarantowane w zapisie ustawy, one są zobowiązaniami publiczno-prawnymi i w sumie niewiele w stosunku do skali zobowiązań i rodzaju zobowiązań, jakie posiada PZOS, znaczy. W związku z tym praktycznie w tej chwili należałoby przyjąć, że tak jak to zresztą wynika z odpowiedzialności formalno-prawnych, że zakładnikiem i zobowiązaniem do poniesienia skutków tego zadłużenia jest organ założycielski, czyli WODA. I WODA, ale to są jeszcze pośrednie etapy tego wszystkiego i możliwości, prawda? Są etapy wtedy, że będąc spółką jest możliwość formalne poczynienia likwidacji. Ja mówię, że te wszystkie założenia, które do tej pory naprawdę rzadko mi się kojarzą, te wszystkie zamierzenia, wszystkie realizacje uchwał, bo jeszcze raz tutaj parafiamy do złotki stwierdził, że on był odpowiedzialny za realizację uchwał, bo to mamy wprawdzie zarówno nic na tego, że był odpowiedzialny, tylko mamy jednoznaczne odniesienie się do skutków realizacji. Skutków realizacji, tym, że odpowiedzialny było więcej, jeśli chodzi o realizację uchwał, bo formalnie odpowiedzialny jest zarząd. Żadna z tych uchwał, poza formalną, jakąś organizacyjną czynnością typu likwidacji, prawda, rejestracji, przerejestrowania, przenaklepania panu spraw typu zmiany, ograniczenia, kadrowe, niedarmowe, takie sprawy, poza tym praktycznie żadnych konkretnych efektów, które powinna służyć nie przyniosła. W związku z tym żadnej reprezentacji w sensie dosłownym i wymiernym ten powiatowy WOT nie przeszedł. Żeby może już nie rozwijać sprawy, myślę, że na tym etapie powinniśmy oczywiście nie dystansować się od problemu, ale na pewno już mówił i rzeczywiście zacząć może od radykalnego proponowania radykalnych rozwiązań, nie tylko jeśli chodzi o ustanowienie zakresu odpowiedzialności, ale również w zakresie podjęcia w tej chwili już nie zwlekania z decyzjami, przynajmniej na tym etapie, bo to decyzji niestety umocowana Rada Powiatu, ale intencja Rady Czera, Gnazda Czera, mi się wydaje już intencją bardzo odpowiedzialną. I tak jak dotychczas zdarzało się, że traktowana była tylko jako zapis spełniający wymogi formalne, że taka konsultacja została zwalidowana, prawda, a z treścią tej konsultacji nikt się nie liczył, bo takie były założenie, to wydaje mi się, że pora jest, aby radykalnie upomnieć się o swoje należne tutaj, należne zadośćuczynienie w postaci przyłączenia do stanu przełączenia na razie szpitala w sposób taki organizacyjny, a później wydaje mi się, że później dopiero na tej fazie początkowej przedstawi sytuację umożliwiającą przeprowadzenie tej docelowej zmiany organizacyjnej, kształceniowej, ale nieuniknionej moim zdaniem również zmiany formy organizacyjnej powołania spółki handlowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak to dopuszcza ustawa. Ale oczywiście po drodze następuje cały ciąg zdarzeń dochodzenia do uzgodnienia warunków finansowych tego rozdzielenia i określenia również samych zobowiązań przypadających poszczególnym podmiotom uczestniczącym w tym przekształceniu. Proszę Państwa, nie chcę się tu może już bardziej rozważyć na ten temat, ale już ostatnio jeszcze pan radny Kozłowski, nie mówiłem na tej sesji, żałuję, ale on już mi się wtedy, ale pan radny Kozłowski był uprzejmy przedstawić również jakąś spółkę i swoje zaangażowanie jeszcze przy takim wyproszonym podejściu jak propozycja, kiedyś napisze jak propozycja rozwiązania problemu czy dlatego, że
Pana radnego, który jest moderatorem, rozumiem. Niestety służba zdrowia człowieka, zdrowia ma zawsze taką słabą stronę, słabą stroną jest polityka. Jesteśmy uzależnieni od tego, w jakim kierunku pójdą decyzje osób, które nami rządzą. Jeżeli wybory parlamentarne wybra Platforma Obywatelska i tworzy rząd, nie będziemy mieli innego wyjścia i będziemy musieli prywatyzować szpital, czy inaczej zamienić ten szpital w spółkę prawa handlowego. Ja wcześniej zapoznałem się, miałem możliwość zapoznania się z tymi materiałami i nie ukrywam, że z mojej wiedzy wynika, że chyba jeden ten plan C będzie bardziej korzystny. Z tego co się zorientowałem, tam w grę wchodzi nienaliczenie VAT-u, tego 23% w przypadku aportu płatności szpitala i przekształcenia do spółkę prawa handlowego. Natomiast w planie B ten VAT niestety trzeba zapłacić. Natomiast tak jak mówię, jeżeli Platforma Obywatelska wygra i rząd, to jakby kontynuujemy te plany. Jeżeli stanie się inaczej, to z tego co słyszę, jest dalej koncepcja, na przykład w PiS-ie powrotu do sieci szpitali i jakichś takich nieustalonych kryteriów reformy. Natomiast trzymajmy się tego, to jest tutaj. Ja też nie ukrywam, że dotarły do mnie w ostatnich dniach pewne informacje i one są zbieżne z tymi datami, które są tutaj podane. Stąd ten termin 31 grudnia 2013 roku. Ja chcę się podzielić też tymi informacjami. Te informacje zostały mi przekazane na szkoleniu, które było organizowane przez firmy ubezpieczeniowe i banki polskie. Okazuje się, że najprawdopodobniej ten konkurs, który miał miejsce w 2010 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia, może okazać się, że jest ostatnim konkursem organizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O tym nikt nie powie teraz przed wyborami parlamentarnymi, ale najprawdopodobniej Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany. I okaże się, że w 2014 roku to, o czym się mówi, będą firmy ubezpieczeniowe i finansowanie opieki zdrowotnej w podstawowym będzie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia i przez organy tam utworzone do tego finansowania. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia najprawdopodobniej przestanie funkcjonować. Powiem szczerze, że po tym szkoleniu stwierdziłem, że wszystkie firmy typu banki i firmy ubezpieczeniowe w Polsce są już od wielu lat przygotowane do wejścia tych prywatnych ubezpieczycieli, prywatnych ubezpieczeń na opiekę zdrowotną. Bo nam się tak wydaje, że to wszystko jest gdzieś tam w jakimś zaciszu, że nikt nie jest przygotowany. Oni są świetnie przygotowani i czekają tylko na decyzje polityczne. Tak jak mówię, no niestety jest to polityka i niestety obecnie rządzącym brak odwagi, brak decyzyjności. Oni patrzą na słupki wyborcze, a nie na to, co należy w tym momencie zrobić. Też dlaczego w tym roku nie została zwiększona składka zdrowotna o 1%, tak jak premier rządu Donald Tusk obiecywał na spotkaniu z przydziałem stole z lekarzami. To się nie stało. Jesteśmy niestety pokrzywdzeni z tego powodu, ponieważ ten kontrakt Narodowy Funduszem Zdrowia obciął wiele specjalistów. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zwłaszcza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w mieście, jak i stomatologii. Reasumując. Mamy czas do 2013 roku, żeby coś zrobić, by być przygotowanym, jeszcze raz zaznaczę, na wolnym rynku usług medycznych w 2014 roku. To co ja zawsze powtarzam. Źle się dzieje, że szpital nie ma możliwości zarabiania. To jest nienormalne w obecnej sytuacji w rynku. Dobrze się stało, że na terenie szpitali nie powstał lepszy zakład opieki zdrowotnej, w ramach którego na przykład powstał oddział internistyczny, oddział ginekologiczno-położniczy i na przykład oddział psychiatryczny. Bo w tym momencie szpital w Czelawi przestałby funkcjonować. Nie wygrałby tej konkurencji z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. prywatnym, niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej są dwie kolejki, tak jak jest na całym świecie. Jest kolejka na ubezpieczalnie, czyli na Narodowy Fundusz Zdrowia, i kolejka prywatna. Jeżeli pacjenta stać na to, czyli pacjentowi nie chce się czekać w tej kolejce w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma możliwość zapłacenia 50-100 zł i skorzystania z wizyty na przykład u specjalisty. Jest to wszystko zgodne z prawem. W szpitalu nie ma takiej możliwości. W szpitalu pacjent musi czekać w kolejce z Narodowym Funduszem Zdrowia. I to jest po prostu to. Drugą rzeczą, o której cały czas mówię i powtarzam, jest to, wszyscy wiedzą, nie może być tak, że nie ma bazy na usługi medyczne. My jesteśmy traktowani jak zwykły Kowalski, który kupuje sobie różne urządzenia, płaci baz, natomiast każdy normalny przedsiębiorca ten baz sobie rozlicza. I trzecia rzecz, to też cały czas powtarzam. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, proszę Państwa, w którym nie ma dopłat do usług medycznych. Te dopłaty muszą być. Ja nie mówię, że pacjent ma płacić nie wiadomo jakie pieniądze. Na przykład z tego lekarza rodzinnego ma zapłacić 5 zł. Leżąc w szpitalu ma zapłacić za operację, za te usługi hotelowe, za jedzenie, za panie, za prąd. I to ma być 10, 15, 20 zł za dzień pobytu do jakiejś granicy. A za resztę powinien mieszkać. Natomiast jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę właśnie na te nowe informacje. Jeżeli nie podejmiemy teraz jakiejś decyzji o tym, aby szpitale w powiecie będzińskim były konkurencyjne. To w 2014 roku, przepraszam za wrażenie, ale możemy się obudzić z ręką w nocy.
Dziękuję doktorze Franciszkowski za bardzo merytoryczną wypowiedź. W międzyczasie chciałem powitać panią burmistrz Posmalę, która do nas przybyła.
Przepraszam, że tak późno, ale nie mam inne obowiązki, więc cieszę się, że akurat.
Ale cieszę się, że pani burmistrz.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chyba nawet w tym momencie jeszcze lepszy moment niż te wszystkie, krótko mówiąc, techniczne rzeczy, którymi Państwo możecie się zapoznać. Jeżeli już nas był przecież zaufany do pewnych historycznych. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dość długo pracowaliśmy na tak zwanym wariancie planu B. Teraz pracujemy nad sprawą planu C. Wszystko to jest sprecyzowane na prywatyzację i tym samym na wejście jednostek służby zdrowia do normalnego cyklu funkcjonowania według kodeksu spółek handlowych. Pragnę to, o czym pan doktor również wspomniał, że wadą naszych decyzji jest to, że są one daleko uzależnione od polityki zdrowia. One są uzależnione od polityki i wszyscy również ponosimy pewne konsekwencje względem ich zastosowań. Ja również te konsekwencje poniosłem i pragnę przypomnieć wszystkim Państwu, którzy może zwrócili na to uwagę, ale moje wypowiedzi co do przekształcenia tego szpitala zawsze były jednoznaczne. Zawsze uważałem, że to, że szpital nie może korzystać z czerpania dodatkowego finansowania, dodatkowych korzyści ze świadczenia usług komercyjnych jest niewłaściwe i krótko mówiąc stawia to szpital na pozycji przegranej. Nawet jak tu prowadziliśmy dyskusję na temat planu B i który z tych wariantów jest korzystniejszy, który nie. Moje odpowiedzi były jednoznaczne, że nawet jeżeli tego dofinansowania nie będzie, to przekształcenie szpitala w spółkę jest i tak dla samego szpitala zdecydowanie korzystniejsze. Ale ja mam dla Państwa, pomimo tego, że szczególnie to osoby, które krótko mówiąc nie chcą o tym pamiętać, że każda z moich propozycji była skierowana ku temu, żeby ten szpital przekształcić. No tak powiem, to jest najmniej istotne. Prosiłbym Państwa, żebyśmy naprawdę nie rozbili się i tym razem o to, że szczegóły doprowadzą do tego, że nic nie zrobimy. Prosiłbym, żebyśmy sobie obrali cel. My naprawdę nie mamy. Nie czekajmy, Szanowni Państwo, do 2013 roku. Obierzmy cel i spróbujmy ten cel zrealizować. Jeżeli realizację tego celu zburzą nam jakieś szczególiki, to przecież Państwo się bardziej orientujecie w tym niż ja, że nigdy nie będzie tak, że wszystkie szczegóły będziemy w stanie sobie wyjaśnić na tyle, że każdy z tych szczegółów będzie zadowolony. Ja może na tym momencie nie mam.
Jeżeli nie ma pytania,
to jeszcze jakieś pytania do pana starosty?
Ja myślę, że krótki komentarz jeszcze. Może bez mikrofonu, już specjalnie postaram się tak w miarę
uszarpać, wymodulować.
Ja, to wszystko jest, jeżeli to ma być zwieńczenie ramienia pana radnego Kuczyńskiego, to oczywiście najczęściej kończy się to niczym. To znaczy, ja nie rozumiem tego, co pan ma na myśli, do szczegółach, żeby od ogółu do szczegółu, czy nie liczyć szczegółów, a od ogółu do szczegółu, coś takiego, co mi się w ogóle jakoś nie układa logiczną konsekwencję naszego tutaj rozmowania. Pan doktor Franciszkowski jak najsłuszniej podkreślił pewien fragment okoliczności, które rzutują, a zwłaszcza mają wpływ na wybór perspektywy przekształcenia. Natomiast na dzień dzisiejszy warunki dla funkcjonowania szpitala i również dla zajęcia jakiegoś stanowiska są takie, jakie są. To znaczy przede wszystkim należy rozdzielić obciążenie finansowe, to znaczy zadłużenie, bo to jest, mówimy o przekształceniu spółki. Jeżeli mówimy o przekształceniu spółki po to, żeby skorzystać ucieczką do przodu, prawda, i ewentualnie skorzystać z możliwości formalnych i prawnych, że jest sposób, prawda, na ich podbycie zadłużenia. Tym sposobem jest wiadomo. I natomiast jeżeli mówimy o tym, żeby przekształcić docelowo, a tu jest ewidentna sprawa oczywista, nie uciekamy od warunków rynkowych. Natomiast od początku staliśmy na takim stanowisku, w momencie nawet łączenia, że to jest zamach na działanie konkurencyjności i tylko w tym celu spółki Dęcińska i Żelazka, mówimy spółka szpitala powiatowego czy jakiegoś innego, ale szpitala samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, szpitala czy raz i odrębne szpitala w Będzinie mogą być przekształcone w celu właśnie działania na rynku zdrowej konkurencji. I to jest też jeden z bardzo ważnych artykułów i argumentów na ten kierunek, żeby zacząć od rozdzielenia organizacyjnego, przywrócenia do właściwości normalności te dwie jednostki organizacyjne, bo ślad za różnymi takimi innymi czy innymi złymi skutkami połączenia, wykorzystano to połączenie w niewłaściwym kierunku, w złym tego słowa znaczeniu i w ogóle złym, jak tego mamy na dzisiaj, a już tak jeszcze dopełniając tego wszystkiego, że ten pomysł na znowu termomodernizację oddziału psychiatrycznego zamiast szpitala innego, coś co zawsze było w programach Rady i w planie termomodernizacji i uzgodnienia w takich informacjach, że on się skończył tym, że oddział psychiatryczny nie funkcjonował chyba nie wiem, 2-3 miesiące z racji tego, że było coś na morze. Tak. Ale to komentarz, który kończę takim właśnie potwierdzeniem, że zasadnym jest w tej chwili oczywiście przy spełnieniu wszystkich tych szczegółów, tych wszystkich warunków, które by nam pozwoliły na dokonanie właściwego wyboru kierunku już docelowego przekształcenia. Nie takiego, jak to się dotychczas proponowało i to trudno mówić bez emocji, ale
ale faktycznie możemy się pokusić, ale do tego trzeba dużej pracy, merytorycznej wiedzy, trzeba jeszcze do tego woli czynienia temu społeczeństwu dobra, a nie tylko dbania o pewne interpretacje czy nadinterpretacje polityczne i no i efekty mamy takie, jak mamy. Sytuacja jest, wydaje mi się, niepodlegająca jakimkolwiek złotu.
Proszę Państwa. Czy, no przepraszam, ale tak panie przewodniczący, albo coś, panie na to nie ma tyle. Tylko i wyłącznie z szacunku, że tak powiem dla pana, nie będę wchodził w szczegóły. Ale jeżeli pan w którymkolwiek momencie dostrzegł, że moje działania są nielogiczne, czy nie zgodne z prawem, to są odpowiednie posiłki, które proszę powiedzieć w tym momencie. Nawet jeżeli pan dostrzeże takie działanie, które było zrobione na zasadzie braku wiedzy w temacie, którego realizacji się podjąłem, również to proszę przedstawić. Ale proszę nie mówić ogólnikami, proszę się posłużyć faktami. Natomiast panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowny pan poważnie, ja powtórzę swoje słowa. Obieżny sprawy. Bo w wypowiedzi pana radnego Matyli zaistniał element, który również był rozważany kiedyś. Czy te szpitale mają funkcjonować jako taka jednostka, jak na ten moment, czy mają być rozdzielone? Przypomnę, że dyskusja tamtej kadencji, w momencie kiedy pan burmistrz Mrozowski decydował o tym, w jakim kierunku iść, no, nie była na tyle sprecyzowana, żeby podjąć jednoznaczną decyzję, krótko mówiąc, i rozbiliśmy się o szczegóły. Na sali jest obecna pani burmistrz i wydaje mi się, że to i do pani burmistrz, bo ona jest organem, i do państwa jako rady będzie należała decyzja, czy ta jednostka ma być rozdzielona i czy miasto przyjmuje z powrotem ale to tylko i wyłącznie do państwa. Natomiast powiat, jeżeli państwo nie podejmiecie tych działań w określonym czasie, ja w tym momencie nie chcę podawać terminu, bo on jest jeszcze w tym momencie płynny, ale jeżeli nie będzie takiej woli, no to nie rozbijajmy się o to, że a może jednak wziąć, a może nie. Zastanówmy się naprawdę, w jakim kształcie ten szpital powinien funkcjonować, bo my przegramy, szanowni państwo. Jeżeli my naprawdę nie zrobimy konkretnych rzeczy, to przegramy. Rzeczą dość kontrowersyjną, ja zwrócę państwa uwagę na rzecz oddziału ginekologiczno-położniczego, o kim też szczególnie lekarze zdają tego sprawę w 100%, ale głoszą się o tym innym. Szanowni państwo, na ten moment pomimo tego, że były dwa oddziały z tego czasu ginekologiczno-położnicze, później tylko jeden ginekologiczno-położniczy i jeden ginekologiczny, teraz jest jeden ginekologiczno-położniczy umiejscowiony w Będzinie. Szanowni Państwo, w dłuższej perspektywie, inaczej, nawet w tej perspektywie ten oddział się nie bilansuje. Panie dyrektorze, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. 700 urodzin minimum, żeby się bilansował, teraz jest troszkę powyżej 400. Szanowni państwo, jeżeli urodzeń w naszym powiecie nie będzie więcej, a zwróćcie państwo uwagę jeszcze, ile osób w tym momencie czy w ogóle możemy konkurować z Sosnowcem i ile Sosnowiec przeznaczył środki na ten oddział, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie te środki wygospodarować, czy jesteśmy w stanie stanowić konkurencję dla Sosnowca. Także nie chciałbym, że tak powiem, być złym wróżbitą, ale ci pacjenci, którzy trafiają do szpitali ościennych, za moment sami rozstrzygną, czy oddział ginekologiczno-położniczy w ogóle będzie funkcjonował w naszym sektorze.
Szanowni państwo, na temat Trzaskiego Szpitala i w ogóle tego dyskutujemy już w którymś czasie kadencji, także to nie są dla nas nowe sprawy ani zaskakujące. Podejmowali się te decyzje w poprzedniej kadencji. Ja uważam, że większość z nas, zwłaszcza tych radnych, którzy brali udział w tych dyskusjach, dokładnie nie zmienili. Oczywiście uważam, że na służbie zdrowia można zarobić. To jest jedna rzecz. To nie tylko ja tak uważam, ale większość osób, które zajmują się tym tematem, a tak jak jest w 2014 roku firmy ubezpieczeniowe, też uważają, że na tym będzie można zarobić. Społeczeństwo nam się starzeje i coraz więcej osób wymaga opieki medycznej i coraz więcej osób będzie coraz bardziej świadomych tego, że trzeba wyłożyć pieniądze z własnego budżetu domowego, żeby dostać opiekę zdrowotną na wyższym poziomie niż standardowym. Proszę Państwa, podjęliśmy decyzję już w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, że jesteśmy zainteresowani przejęciem Czerwackiego Szpitala jako gmina Czerwacka. Ja sądzę, że większość z nas tutaj zdania na tej kwestii nie zmieniło. Ja jako czeladzianin jestem zainteresowany tym, żeby... Zresztą mamy doświadczenie jako gmina prowadzenia spółek prawa handlowego. To będzie byłaby któraś z kolei spółka prawa handlowego, której 100% udziałów ma gmina Czerwacka. Ja nie ukrywam, że chciałbym przypomnieć Państwu, jaki był jeden szczegół, tylko Panie Przewodniczący, który pozwalał podjąć decyzji poprzedniej kadencji. To były pieniądze.
Potrzebne pieniądze
i na przykład. Jeśli Pan na ten szczegółem, dobrze, nazywajmy to szczegółem. To są pieniądze. Mówimy teraz o zadłużeniu szpitali razem około 2 milionów złotych, tak? Tak słyszałem o tym naszym.
Troszeczkę, że tak powiem, nie można w sposób prosty, tak jak Pan to mówi, przenieść do kodeksu spółek handlowych ustawę, o której rozmawiamy, na której to bazie będziemy przekształcać szpital. Doskonale się Pan powie i nie wierzę, że nie, że ta ustawa, krótko mówiąc, daleko odbiega od reguł twardych, które kodeks spółek handlowych proponuje. Zgoda, czy nie utworzy Pan spółki, która ma praktycznie rzecz biorąc całkiem minusowe, bo byłoby to od razu samobójstwo dla tej spółki, natomiast to przekształcenie przekształca, proszę zwrócić uwagę. Mało tego, na to zwracają Państwa uwagę, ale naprawdę tego powodu jeszcze nie przedłużymy, nie przekroczymy. Natomiast to nie o to chodzi, Panie Radny, bo nie ja będę podejmował decyzję, proszę zwrócić uwagę. I to nie ma najmniejszej potrzeby, żebyśmy, że tak powiem, przegadywali się, czy na pewno to można, czy nie można, czy przekazać długami, czy nie. Ale nie, jeżeli Państwo radnych powiatowych przekonacie, i czy to będą to obciążenie, że tak powiem, oddania bez długu, wezmą na siebie to obciążenie, to nie ma najmniejszego problemu. Ja to po prostu wykonam, bo ja będę wykonywał polecenie na to powiatu.
Panie starosto, jeżeli szpital wczoraj będzie spółką prawa handlowego, to dnia, kiedy zostanie wpisany w PRS, obowiązuje tą spółkę, niezależnie jaką prowadzi działalność gospodarczą, kodeks spółek prawa handlowego. Zgadza się Pan ze mną?
Panie radny, tak, ale ja nie mówię, że się nie zgadzam, tylko mówię, proszę zwrócić uwagę, że daleko idące odstępstwa, które w wielu przypadkach są, krótko mówiąc, sprzeczne z zasadami kodeksu spółek handlowych, to dopuszcza ustawa.
Tak, ale do momentu stworzenia.
Ale całe przekształcenie Pana Rady będzie szło.
Panie starosto, powiem Państwu tak, bo żebyście też mniej więcej widzieli, o czym rozmawiamy. Do czego dąży rząd Polski, przekształcają szpitale spółki prawa handlowego? Do uszczelnienia systemu. W obecnej sytuacji te szpitale można pochować miliardy złotych i zawsze będzie brakować. W momencie, kiedy to będą spółki prawa handlowego, będzie obowiązywał kodeks spółek handlowych, prawa handlowego, nie będzie to takie proste. Powiem tak, reasumując, żeby nie przedłużać, Panie Przewodniczący. Podjęliśmy pewne decyzje w poprzedniej kadencji. Jeszcze raz powtórzę. Ja osobiście jako radny jestem zainteresowany, żeby szpital na Czerasi był spółką prawa handlowego, w której może większość, może wszystkie udziały, może część udziałów będzie miała gmina na gmina Czerasi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałbym nawiązać jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi Pana Starosty. Pan Starosta mówił o oddziale ginekologiczno-położniczym, który przynosi straty. Chciałbym podać przykład oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala Bonifrato w Łucicach. Ten szpital przed przekształceniem miał około 50 porodów miesięcznie. W tej chwili, dwa lata po przekształceniu w spółkę, jest to jeden z najlepszych oddziałów ginekologicznych w województwie i rodzi tam w tej chwili już około 240 pacjentek miesięcznie. Pacjentki rodzą z innych miast, z całej okolicy ciągną do tego szpitala. Więc jeżeli oddział daje bogatą ofertę, jest w stanie coś zapewnić tym pacjentkom, to pacjentki z okolicznych śląskich miast mogą przyjeżdżać i rodzić się na przykład w Czerasi czy w Będzinie. To jedna rzecz. Teraz nawiązując do wypowiedzi doktora Francikowskiego. Można zarabiać na medycynie, na zdrowiu. Przykładem tego są niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Przez 12 lat wszystkie poradnie w Czerazi należały do ZOS-u. Jedna praktycznie była w przyzwoitym stanie, pozostałe wymagały remontu. W momencie przekształcenia się w spółki wszystkie te poradnie zostały wyremontowane, dosprzętowione, świadczą usługi na bardzo wysokim poziomie, mieszkańcy są z nich zadowoleni. Oprócz podstawowej opieki medycznej poradnie te praktycznie wszystkie świadczą również opiekę specjalistyczną. Mając cały wachlarz poradni specjalistycznych, część działa na kontrakcie, część jest odpłatnie, ale pacjenci mają ten wybór. Ponadto pragnę zaznaczyć, że poradnie te nieodpłatnie uczestniczą w festynach zdrowia, w
które są organizowane na terenie miasta oraz organizują różnego typu akcje profilaktyczne. Czy to właśnie poziom glikemii, lipidów, czy nieodpłatne konsultacje neurologiczne. A więc widać, że można na tym zarabiać, można dobrze inwestować i mieć z tego bardzo dobre efekty. Więc nie bójmy się, proszę Państwa, tego, co jest prywatne. W tym miejscu chciałbym podziękować dyrektorom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w mieście. Może podziękowania na ręce obecnego tutaj dyrektora w osobie naszego radnego doktora Franciszkowskiego za podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców i przy tej okazji chciałbym życzyć dalszych sukcesów na tym polu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze coś do dodania?
Proszę Państwa, jeśli pozwolicie, to chciałem parę słów tak powiedzieć, tak bardziej różnie. W okresie powojennym, kiedy się skończyła wojna, z naszych tutaj chłopaków zagłębiowskich było na dwóch. Jeden to był Karolacki, a drugi to był Stefan Misiaszek. Jeżeli chodzi o generała Zawadzkiego, mieszkańcy Dąbrowy prosili go o obiekt kultury i tak został wybudowany pałac za granicą. Nasi rodzice, będąc Stefana Misiaszka, który później został możliwie od razu prawie przewodniczącym Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej naszej Rzeczypospolitej, poprosili o szpital. Ten szpital również dzięki niemu ten szpital mamy. Oczywiście, żeby go wybudować, to tysiące czy dziesiątki tysięcy godzin i zakłady pracy i wolni ludzie wspomagali go czy nie zwłaszcza, nawet z dzisiejszego dnia się przychodzą do mnie i mówią, że wypracowali tutaj ten szpital. Ten szpital to dla nas jest może nie jak dla innych jakiś zakład pracy, jakaś tam prezernia, coś. Dla nas to jest praktycznie świątynia. I tej świątyni domagał się zawsze doktor Wiśniewski, który nie pozwolił po szpitalu chodzić mężczyźnie w czapce i w kapeluszu, bo uważał, że tu się zgromadzą, tu ludzie się leczą i tu rodziny zostawiają swoich bliskich, gdzie umierają. I ten szpital kilka lat temu dyrektor Głogowski przyleciał tutaj na sesję i prosił, żebyśmy się podpisali o połączenie, bo inaczej ten szpital może zniknąć, że tylko siedzi. Ja jestem jednym z tych, którzy po prostu podpisali dzisiejszego dnia traktuję to jako swój wielki błąd. Na sali tutaj są jeszcze inni, którzy też te dwie kadencje do tyłu się pod tym również podpisali na jego wielką prośbę, żeby ten szpital po prostu nie zniknął, mimo że byliśmy wielokrotnie. Jeżeli chodzi o zaburzenie, o której pan starosta przed chwilą powiedział, to ja powiem szczerze, pierwsze słyszę. To jest, jak to się mówi, według mnie to zbyt duża nadinterpretacja tych radnych z poszczególnych kadencji. Nie wiem, po ile tam mają tych kadencji rady powiatu, ale to największa nadinterpretacja. Szpital nie był zadłużony, ale można powiedzieć inaczej. W naszym szpitalu nigdy pracownicy nie zarabiali dużo w stosunku do innych szpitali. Ale trzymaliśmy się i finansowo tak, że praktycznie było wszystko w porządku. Po połączeniu staliśmy się po prostu małżeństwem. Nieudane małżeństwo, które wcale nie rokuje żadnego dalszego pożycia. Dlatego na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, każdy dzień w tym szpitalu przedłużając w formie razem powoduje, że tylko z jednego oddziału, o której tutaj dyrektor powiedział, jak to ewenement, to jest 3,5 tysiąca złotych do 4 tysięcy długów. Codziennie. Codziennie. Bo innych nie będę wspominał oddziałach, bo później to bywa. Raz się zapuści, raz na minusie. Ale jeżeli szósty rok ten oddział przynosi codziennie taki, to o czym my w ogóle rozmawiamy? Dlatego ja zwracam się do członków komisji naszej Rady Miejskiej. Ja zwracam się do radnych Rady Miejskiej naszej o zrobienie wszystkiego, ażeby w jak najkrótszym czasie szpital z naszym powrotem musi doczekać. Ja powiem więcej. Pan radny Kurzowski powiedział, decyzja Rady Powiatowej. Ja chciałem panu powiedzieć, panie starosto, że ja w tym szpitalu już troszeczkę przepracowałem, może nie całą karierę, ale swoje ostatnie 36 lat. Powiem tak, wszyscy ludzie, może nie wszyscy, ale bardzo duża część przyjeżdża z Wojkowic, z Rogoźnika, z Mierzęcic i nie chce, odsyłam, proszę bardzo, macie lepsze połączenie do Będzina, tak, ale nie. My tu będziemy przyjeżdżać, Grodziec cały. Stamtąd też są radni powiatowi. Tamte gminy praktycznie na ten szpital nie partycypowały tak jak my od 90 roku corocznie. Ponieważ uważamy to jako dobro wspólne. Radnymi się bywa. A później jeszcze trzeba żyć. Nie jeden dygnitarz, może nie elegancko powiedziałem w tym momencie, ale nie jeden, nazwijmy VIP, w momencie, kiedy przestał być na stanowisku, później do tego szpitala przychodzi. Bo starzeje się, każdy z nas się starzeje i nie wiadomo, kiedy komu skraje. Ja osobiście uważam, że im szybciej nastąpi rozwój tego szpitala, tym dla nas jest lepiej. Nie można mówić, że połączenie w ich spółkę jako powiatową, że to będzie jeszcze lepsze. Może, ja nie kwestionuję, ale powiem w ten sposób, że kiedy prezydent Reagan wpuścił dość duży procent, także banki dawały większy procent w Stanach Zjednoczonych niż inne, Arabowie i inni przerzucili wszystko do Ameryki. Fund Sterling znalazł się na poziomie 1,05. Margaret Thatcher, rozmawiałem z prezydentem, powiedziałem, nie tylko w Stanach Zjednoczonych są ekonomiczni banki również. Tak samo i tak jak myśmy sobie radzili przed, tak samo i poradzimy sobie, bo na podstawie takich ludzi jak dr Franciszkowski, Staśko, którzy tutaj jako samorządowcy pracowali, pracują czy pracować będą. Jak również, proszę również was, jako tych, których ta społeczność wybrała, tak jak pan starosta, siedzącą Matyja czy inni, o to, żebyście pomogli, żebyśmy z powrotem mogli zacząć funkcjonować jako zakład. Ja osobiście ze swej strony, może jestem konserwatystą i tradycjonalistą, ja wcale nie uważam, że zakład musi być spółką handlową. Bo przed wojną mieliśmy zakłady państwowe, takie jak Stalowa Wola, jak Widenia, jak inni. Mieliśmy tylko 20 lat demokracji i zrobiliśmy wiele. Dzisiaj mówimy o spółce w formie tego, że jest wymuszenie. I ja, jeżeli trzeba będzie, to na to wymuszenie się będę musiał podpisać. Nie kwestionuję tego. Ale dla mnie wcale nie jest powiedziane, że państwowe znaczy gorsze. Nie wierzę w to. Osobiście uważam, że państwowe, to jak kiedyś było zawsze, nazwijmy, lepsze. Tak jest. Między innymi Inżynier Kwiatkowski i pozostali. Zresztą Pan Ireneusz znany w historii. Proszę Państwa, kończąc, zwracam się do Wysokiej Komisji. Proszę Państwa, nie wszyscy Państwo musicie się na tym znać doskonale, ale my jesteśmy w środku tego zakładu i uważamy, że tak jak byliśmy przed, tak samo chcielibyśmy, żebyśmy wrócili po. A resztę damy sobie radę. Jeszcze chcę tylko, nie chciałbym nikogo tu ani zaatakować, ani powiedzieć swojego słowa. Proszę Państwa, Państwo mówiliście o tym, że takie i takie zmiany i że się nic nie da zrobić. Obserwując na przykład na Wyspach Brytyjskich swoich mieszkańców w poszczególnych partiach, to oni wzywali posła jednego, drugiego, trzeciego, przepytywali, kto stawał zadanie, co ma zrobić. A u nas poseł się pokazuje raz na 4 lata w momencie wyboru. To nie jest kwestia, proszę Państwa, że my musimy wszystko załatwić. Bo to oni tworzą prawo i ci ludzie mają, wybrani przez nas, mają nas wspomagać codziennie. Czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. A jak się im nie podoba, to niech zostawią swoje mandaty i dadzą innym, którym się to będzie podobać. Dziękuję.
Jeżeli mogę, tylko
proszę.
Proszę, żebyśmy podjęli tą uchwałę, czy były przegłosowane te wnioski. Mam taką prośbę do Rady Powiatowej. No, zwołajcie może do Komisji Zdrowia i zaproponujcie coś na ten temat. Mając na wodzie, powiedzcie, mając na wodzie, do tego na szpitalu, bo o tym tutaj gdzieś u siebie jako szpital przeradzi. Ja pamiętam, jeżeli Państwo pozwolą, na rok 2002, jak świetnie Państwo Witowa Rozwojowska informowała nas, jak to jest zadłużenie tego szpitala, bo szpitala nie było tak dużo, to byśmy wówczas to przyjęli. Panie Marianie, dzisiaj w tej zakonu ustalać tych programów już nie było. Ale tak proponuję, gdzie jest ten projekt, który Pan Przewodniczący przygotował, a do Rady Powiatowej zabrał się w tym materiale.
Proszę Panie Sprawozdawco, po tym roku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, myślę, że Państwo naprawdę nie ma wątpliwości, bo ja też mam bardzo szczerze, że tak wyczerpać i nie ma najmniejszych wątpliwości, że będę się na tym opowiadał. Tak, że... Panie Skarbnik, jeżeli Pani pozwoli. Nie ma problemu, jeżeli Państwo podejmiecie decyzję, że przekształcenie ma być w tym kierunku, że szpital ma być podzielony i część Szalacka, czy część Szalacka będzie właścicielem części Szalacki, nie ma najmniejszego problemu. Tylko ta decyzja należy do Państwa. Natomiast podejrzewam, że Państwo chyba nie macie najmniejszych wątpliwości, że jeżeli podjęcie taką decyzję, czy taka inicjatywa wyjdzie z miasta, to ktokolwiek radnych czy radzi nie będzie za tą inicjatywą. A ja jestem do dyspozycji Państwa, posiadam na ten temat odpowiednią wiedzę. Jeżeli Państwo macie życzenie, w każdej chwili jestem do Państwa usług i w całą zgromadzoną wiedzą. Przecież Państwo podzielę, jak to zrobić. Natomiast na ten moment, Szanowni Państwo, ustawa funkcjonująca, ona ustawa jeszcze nie weszła w życie, bo jej zastosowanie wejdzie w życie dnia 1 lipca, ale jest ona podpisana przez prezydenta i ona niestety obliguje wszelkiego rodzaju ruchy do tego, żeby szpital został przekształcany na jej podstawie. I to jest tylko i wyłącznie jedno obligo. Natomiast jaki będzie kształt końcowy tej jednostki składającej się z dwóch budynków szpitalnych, to tylko i wyłącznie do organów stanowiących w gminach i powiecie należy, nic innego. I
do
organów
wykonawczych
zdecydowanie. Jeszcze jedna rzecz, bo tak przysłuchując się tym ostatnim wypowiedziom, ja nie używam, że zgadzam się z panem magistrem Czytą, że my właśnie nie mamy wyjścia. Możemy albo pozostawić ten szpital w takich formach, jakich on obecnie jest prawny i czekać na to, co się zdarzy, aż, nie wiem, plajta tego szpitala, zamknięcie, wejście dłużników, wejście komornika i na tym się to skończy, albo właśnie przekształcenie w spółkę z prawa do tego. My nie mamy wyjścia przekształcić w cokolwiek innego. Gdyby była taka pustka, to moglibyśmy coś takiego rozważać. Nie ma takiej bezpłatności. Teraz kwestia jest też taka, że proszę Państwa, ja chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że to nie jest uleczenie sytuacji tego szpitala. Bo w momencie, kiedy będzie to spółka prawa handlowego, my nie będziemy się spotykać i dyskutować na temat tego, że jakiś
oddział od 6 lat przynosi straty. Jeżeli ten oddział będzie przynosić straty na koniec roku, to jest to zamknięcie.
Albo
do dopłat.
Dlaczego nie?
Albo ewentualnie
do właściciela.
Do właściciela. Tutaj ja powiem w ten sposób. No właśnie, tutaj się trzeba przedstawić. Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma funkcjonować, z jednej strony na pewno musimy myśleć o tym, żeby naszym mieszkańcom naszego miasta umożliwić dostęp do wysoko specjalistycznej kadry, opieki zdrowotnej itd. itd. Natomiast musimy również, znaczy osoba, która będzie prowadzić tą spółkę prawa handlowego, musi przede wszystkim również myśleć o tym, żeby ta spółka nie przynosiła strat. I to trzeba wyważyć. No tak jak mówię, jeżeli jest coś takiego, jest taka sytuacja, że oddział przynosi spory, ale on jest do zamknięcia. I kwestia jeszcze jedna, żeby taka spółka funkcjonowała, to każda z jednostek organizacyjnych takiej spółki, każda działalność takiej spółki musi się samofinansować. Rachunek zysków i strat musi minimum wychodzić na zero, a właściwie powinien być zysk. Ja podam przykład, który często podaję, nie mówię o naszym zdrowotnym szpitalu, ale sytuacja, kiedy w poradni neurologicznej kontrakt miesięczny, nie mówię o zdrowotnym szpitalu, nie mówię w ogóle, ten przykład wzięty zupełnie z innego miasta, jest poradnia neurologiczna, kontrakt wynosi 10 tysięcy złotych, 6 tysięcy złotych dla dnia neurolog, 2 tysiąca złotych kosztuje pielęgniarka, która tam pracuje, mniejszy innych kosztów. I ten neurolog wydaje skierowania na zdjęcia rentgenowskie, które kosztują 10 tysięcy złotych. Nie ma takich przypadków. To trzeba kontrolować. Ja wiem, mam świadomość tego, że to jest dla dobra pacjentów, bo ci pacjenci mają pełną diagnostykę. Natomiast jeżeli się nie ma nad tym kontroli, jeżeli poradnia jest deficytowa, spadnie do zamknięcia, albo ktoś trzeba z tym zrobić, żeby ona nie przynosiła strat. I miejmy świadomość tego, że w momencie, kiedy to będzie spółka prawa handlowego, nie będziemy myśleli takimi kategoriami, że jeszcze przytrzymajmy, bo może kontrakt z narodowym funduszem będzie lepszy, może fundusz zapłaci większe pieniądze, nie rezygnujmy z tej działalności, bo jest to za dobra. Nie ma takiego. Poza tym jeszcze powiem o jednej rzeczy. Jesteśmy tymi radnymi już którąś kadencję. Cały szacunkiem dla radnych powiatowych i dla starostwa powiatowego. Proszę Państwa, my jako radni gminy Czela nie mamy wpływu na to, co się z tym szpitalem stanie. To jest dzisiejsze nasze spotkanie jest prośbą i ten, nazwijmy to pismo intencyjne do starostwa powiatowego, jest prośbą do radnych starostwa powiatowego, żeby rozważyli ewentualnie nasz punkt widzenia. Proszę Państwa o to, żebyśmy my byli decydentami, jeżeli chodzi o szpital wczoraj. Dziękuję.
Stosunkowe dokumenty, żeby Państwo przygotowali.
Panie Prezesie, na podsumowanie dyskusji. Szanowni Państwo, na podsumowanie tak. Teoretycznie nie. Natomiast panie doktorze, naprawdę, jeżeli będzie to jednoznaczna intencja władz miasta, gwarantuję panu, że nie ma takiego radnego powiatowego, którego z tego miasta został wybrany, żeby nie doprowadził wszelkich starań, żeby ten szpital był dalej działać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, i tu jeszcze jedna taka korekta co do pańskiej wypowiedzi, że będzie to spółka prawa handlowego, będzie na tej zasadzie działała, tylko że wbrew pozorom proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa daje pewną możliwość. Zgoda, że w normalnych okolicznościach spółka nie powinna prowadzić działalności, która przynosi straty. Ale w momencie, kiedy organ stanowiący czy rada gminy zadecyduje, że taka i taka działalność będzie prowadzona, bo tak oni zadecydują i decydują się na finansowanie, pomimo na przykład niezawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo taka sytuacja też może zaistnieć, a radni danej gminy decydują, że będą to finansować, to po prostu można taką działalność prowadzić.
Pani burmistrz, bardzo bym prosił panią burmistrz o kilka słów komentarza do tej naszej dzisiejszej dyskusji, dlatego że to pan starosta mówi, że to my jesteśmy decydentami. pacjentami. Może tak nie do końca. My możemy napisać list intencyjny, zgłosić coś takiego do Rady Powiatu, natomiast decydentem będzie pani. To pani będzie decydować w tej kadencji, czy stanie się tak, czy też inaczej. Tak, dziękuję bardzo.
Proszę panią burmistrz o przedstawienie stanowiska.
Dziękuję bardzo za głos. Próbowałam już kilkakrotnie też się wypowiedzieć. Pan przewodniczący nie widział. Może króciutko, bo dużo było powiedziane. Jeśli chodzi o dalsze sprawy, te przejęcie, przekazanie szpitala Czerwackiego powiatowi w mocy prawa, czy to wtedy było zadłużenie, czy nie, z majątkiem, cały przeszedł, także tutaj popieram stanowisko radnych, którzy mówią, żeby tego już nie rozpatrywać. Jeśli chodzi o moje stanowisko, to muszę powiedzieć, że ono jest takie samo, jak dałam Państwu tutaj stanowisko. To co prawda tekst jest projektu, ale został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólnośląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedwczoraj na zgromadzeniu i bez żadnych tutaj zmian, chociaż nie wiem, była ta jedna zmiana, jeszcze nie ma, to na stronie internetowej, która dotyczyła też tego, że majątek szpitali, który powstał w wyniku dofinansowania projektów unijnych, jeśli nie ma 5 lat, to w ramach tego, że to jest ta niezmienność projektu, może też być, że finanse wydane na ten majątek, pieniądze mogą być też do zwrotu, ponieważ zmienność projektu jednak jest, bo ma go inny podmiot. Także mamy z tym do czynienia również w tym szpitalu Czelacki. Wszyscy jednogłośnie, wójtowie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie gmin i starostowie, którzy należą do tego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podjęli takie stanowisko, uważając, że ta przyjęta ustawa w kwietniu po prostu przerzuca całe finansowanie, cały problem utrzymywania lub nie i szpitali, ewentualnie szpitali na samorządy i to jeszcze, może nie było o tym dyskusji głośno, ale to jeszcze jakby bez sieci, dlatego że o ile przedtem tej starej programie, no to była jakaś tym jeszcze tym, który przygotował PiS, może nie najlepszym, ale można było się wtedy pokusić o to, żeby ta sieć powstała, to dzisiaj to właściwie szpitale, które się nie przekształcą, albo które nie będą miały tej możliwości działania w tej komercyjnej strukturze, no to będą upadać tak jak sobie po prostu, jak to tam będzie w poszczególnych powiatach, czy województwach, które dotychczas są tym organem założycielskim tych placówek szpitalnych, czyli bez jakiegoś takiego ogólnopolskiego ukierunkowania na to, które mają przyszłość. Oczywiście też mam sentyment do tego, żeby szpitale Czerwackie, które tu tyle działał, żeby pozostał. Natomiast wyraźnie muszę powiedzieć, popierając pana radnego Franciszkowskiego, być może szpital tak, ale nie wiem, dlatego że to trzeba liczyć, tak jak mówi pan radny Franciszkowski, ponieważ on się powinien utrzymać. I powinien się utrzymać z tymi usługami, które będą potrzebne, czy lepiej się rozwijały. Oczywiście możemy mieć lepszą porodówkę albo jakiś lepszy inny oddział, ale to prawdopodobnie wynika z tego, że no nie wiemy jeszcze tych szpitali, jak jest komercjalizowany, a może do tych komercyjnych już przychodzą lepsi specjaliści, lepsi w sensie medialni bardziej, którzy się znali, za którym idzie opinia pacjenta, a przecież wiadomo, że jednak ten zespół opiera się zespoły tych wszystkich szpitali, opierają się na ciężkiej, najczęściej rzetelnej pracy wszystkich lekarzy. Talenty są wszędzie, tak jak i w medycynie, no ale nie muszą się znaleźć jakieś takie, mówię, że to jest też kwestia dobrej promocji, a nie samego talentu, ale nie będę to wynikać. Pacjent jak chce, idzie za swoim lekarzem. Oczywiście jest tak, że Państwo raz nie możecie podjąć jakąkolwiek uchwałę intencyjną, ale ponieważ jest to uchwała dotycząca majątku, zarówno w sferze przejęcia majątku, jak i zobowiązań związanych z wykorzystaniem tego majątku, to
ta decyzja jakby zależy ode mnie, czyli ja powinna Państwu zaproponować albo przejęcie, albo wejście w te przepraszam na to zanudzenie, nie może jeszcze był plan A, ale również tu starosta tu przedstawiam, nie znam tego w szczegółach i trudno mi się odnieść, tak pozwolę sobie jeszcze się z tym zapoznać. Ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo trudna decyzja. Świetnie jeszcze tego, co o tym w tej ustawie mówią inne samorządy. Ja bym się może tak nie spieszyła, jak tutaj proponuje pan radny Tarasikowski, bo jest tak, powiedzmy sobie szczerze, to jest rozwój. Wiem, że takie opinie krytyczne dla tej ustawy wyrażają też inne samorządy w innych regionach, bo mówię o tym samorządzie naszym regionalnym. Może jeszcze się coś zmieni. Jeżeli powiemy, a już dzisiaj, po 1 lipca, czy wcześniej podejmiemy takie już decyzje, żeby przekształcać, komercjalizować, bo to jest tak samo, co tu powoleba trudno, żebyśmy to podzielili szpital i jakby dzieli tę część jaką? No gminną, albo w postaci spółki, ale to nie ma innej możliwości już teraz. Nie możemy tego wziąć jako jednostkę jakąś organizacyjną czy inną, czyli byśmy zakładali spółkę prawa handlowego, czy nie wiem, jak się to nam przekształcało. Ja nie wiem, czy są możliwości na udział albo wykupienie wszystkich, prawda? Czy może byście nam nawet podarowali. Nie wiem też, że tyle szczegółowo ustawy i nie wiem, czy te zadłużenia, te dzisiaj obowiązujące, które dzisiaj się tam do dzisiaj się wytworzyły, no nie mogą to wiem na pewno, że nie mogą przejść do spółki, bo spółka musi mieć kapitał, to byłby jako minusowy taki awans.
Rozmawialiśmy o
tym, ale... Ale przepraszam, że nie wiem, ale dobrze, to nie będzie i tak. Ale muszę powiedzieć, że prezydent Gliwic, pan Zygmunt Frankiewicz, ostrzegał na wszystkich obecnych, chyba na każdym zjawiliśmy się stuprocentowo, przed takim szybkim przekształcaniem, właśnie przekształcił, jeszcze przed wprowadzeniem tej ustawy. Szpital, który był, dla którego był założycielem, ale jednak ten jest powiat Grodzki, prawda? Czyli on reprezentuje jednocześnie ten starostę i prezydenta. Szpital miał zobowiązania 20 milionów złotych. Od państwa zostało mu się uzyskać na podstawie tego, co też dzisiaj w tej ustawie obowiązuje, jest tylko 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych, ponieważ to są zobowiązania, tak jak już o tym mówiliście, mówiłam pani burmistrz, publiczną te prawne i one akurat są najczęściej płacone przez te szpitale. To są ZUS, podatki, a cała reszta, czyli to są te prywatne, publiczno-prywatne, czyli te cywilne, na podstawie cywilnych umów nie została i nie ma na to żadnych szans. I powiedział nam, żebyśmy właśnie brali przykład bardzo się ostrożnie z tą ustawą obchodzili i jakby nie dali się manewrować też liczy, tak jak wszyscy liczyli, na kolejne zmiany. Byłam nawet zdziwiona, ponieważ też tutaj Państwu prosiłam, żeby te inne stanowiska Zgromadzenia Ogólnego w kwestii innych spraw, bo musimy sobie powiedzieć, że mamy inne problemy. Przedszkola, ta ustawa o przedszkolach i inne, i podejmowaliśmy kilka stanowisk i pozwoliłam sobie Państwu i wszyscy razem też zostaną tutaj, tym razem też chyba powiatowi, bo nie wiem, co za będzie, tego nigdy nie spotkałam, to starosta chyba nie należy do tego związku, Śląskiej Gminy Powiatów. Raczej w dyskusji takiej nawet kuluarowej, no wspieraliśmy się w tym, żeby nie podejmować za szybko, żeby jeszcze kontrolować te sprawy. Tym bardziej, że my czelać dzisiaj nie możemy się do niczego dopowiadać. Nawet by nam ten szpital dał zadanie. Po prostu nie chcę już mówić po raz kolejny, ale sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Oczywiście możemy powiedzieć, że to będzie zarządzanie, ja mówię na dziś, dzisiaj, w maju, czerwiec, lipiec może dać jeszcze nam troszkę inne stanowiska, ale bez wyliczenia tego, bez wyliczenia ile mielibyśmy. Bo jedynie sądzę, że powiat się zgodzi wziąć te zadłużenia, zapłacić jeszcze, że tak powiem, na swój ciężar wziąć te środki unijne i te wiele milionów złotych zostawić. Będzie chciał obdarzyć tę spółkę, jeśli to możliwe. To my będziemy ciągle przez te przynajmniej przez te parę lat jeszcze się z tymi zadłużeniami męczyć. Być może, no, gdyby mi ktoś przedstawił, powiat gdyby przedstawił, czy pan starosta, gdyby przedstawił takie to wyliczenie naprawdę, jakiej wartości majątek, jakie są te możliwości, bo nam trudno to wyliczać w tej naszej pozycji, bo pan radny też powiedział słusznie, że karty ma starosta w ręku. Jeżeli dokładnie wszystko wyliczy i powie, może być tak, może być tak, może być tak, to my możemy podjąć się tego, podjąć decyzję na podstawie któregoś wariantu z całą ostrożnością i odpowiedzialnością. Bez tego, no to są naprawdę tylko sentymenty. Dziękuję.
Proszę panie starosto, potem do tego.
Szanowny burmistrz, państwo radni, pomimo wszelkich wątpliwości Państwa namawiam, nawet jeżeli to nie będzie okraszane żadną dopłatą ani teoretyczną korzyścią, bo w praktyce ona będzie i tutaj zależy w 100%, że pomimo tego, pomimo różnych opinii, każdy ma prawo mieć swoją opinię, natomiast i tak efekt końcowy będzie taki, że te szpitale przekształcą się w spółki. Albo pan. Natomiast co do formy, szanowni państwo, to jest do udowodnienia. Ja będę powtarzał, i to nawet jeżeli będzie trzeba jak mantrę, jeżeli przyjmiemy cel, który jest do zrealizowania, to dążmy do niego. Jeżeli zaczniemy mówić, że znowu będziemy sobie przedstawiać wyliczenia i opierać się na tym. Ja te wyliczenia mogę przedstawić, to proszę zwrócić uwagę, ile razy te wyliczenia już były przedstawiane i ile razy była sensowność, a to się komuś nie podobała złotówka w tą stronę, a złotówka w tamtą i z reguły te projekty z tego tytułu upadały. Nie szanowni państwo, na ten moment ta ustawa daje możliwość zrobienia wszystkiego. Albo podejmujemy decyzję, że my chcemy to, a my chcemy to i idziemy w tym kierunku. Ja pragnę zwrócić państwa uwagę jeszcze na jedną podstawową rzecz. Jestem za tym, i powtórzę to pewnie jeszcze parę razy, żeby miasto Przelecz odzyskało szpital, żeby tym szpitalem zarządzała Przelecz. Tylko proszę zwrócić uwagę, jeżeli państwo jesteście jedyni uprawnieni do tego, z panią burmistrz na czele, nie zdecydujecie, że tak będzie, to powiat, podejmując decyzję o końcowym kształcie tego szpitala, wiedząc, że Przelecz nie chce tego szpitala, nie będzie prowadził działalności dualnej. Nie będzie dwóch chirurgii, nie będzie tego i owego. Natomiast jeżeli to raz zostanie zlikwidowane, to nawet później, jeżeli miasto Przelecz wyrazi taką ochotę, żeby posiadać ten szpital, nie będzie do tego powrotu. Nie będzie szpital nigdy w takiej formie, jak być może. Na ten moment teraz podjęta decyzja daje możliwość normalnego funkcjonowania szpitala w kształcie, jaki szpital przewiduje. I będę Państwa na
pochopnie podejmiecie taką decyzję, bo uznacie, że od 1 lipca do października do wyboru trzeba to już po prostu zrobić, bo już. Tak też może się zdarzyć.
Cieszę się, że w końcu większość z nas, wszyscy tutaj rozmawiamy jak się na dzień. Głos jest ten sam. Wszyscy rozmawiamy w tym samym temacie i jak gdyby ta konkluzja jest jednoznaczna. Pani burmistrz przyszła w trakcie dyskusji, nie słyszała mojej pierwszej wypowiedzi, kiedy ja zaznaczyłem, że jesteśmy uzależnieni od polityki. Jesteśmy uzależnieni od tego, kto wygra te wybory parlamentarne. Jeżeli wygra Platforma Obywatelska, wówczas nie mamy wyjścia, ale prawdopodobnie będziemy musieli ten szpital prywatyzować. Jeżeli wygra inaczej, jeżeli utworzy rząd PiS, na przykład JZD Strzelam i wejdzie sieć szpitali, wówczas uważam, że ta uchwała, ten projekt możliwe, że zostanie anulowany, wycofany, będzie zupełnie inna koncepcja. Ja się cieszę z tego powodu, że pani burmistrz nie wyklucza takiej niezgodności. Ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie kwestia negocjacji. Kwestia negocjacji, to co pani mówi, jeżeli starostwo powiatowe przekaże pewną propozycję, to wtedy nad tą propozycją się trzeba pochylić. Pani burmistrz też świetnie to rozumie i widzę, że wyczuwa tutaj atmosferę tego posiedzenia, że osoby, które siedzą w tej służbie zdrowia, są mieszkańcami Czeladzi, no widzą potrzebę, żeby ten szpital jednak był szpitalem Czeladzi, to co mówię, żebyśmy to my o tym decydowali, pani burmistrz. Nie starostwo powiatowe, tylko my będziemy decydować o tym, co dla naszych mieszkańców w tym szpitalu no jest potrzebne, w sumie jesteśmy na dobrej pozycji, ponieważ jesteśmy małym miastem, 33-tysięcznym, a jest naprawdę duży, pełnosprofilowany szpital, który naprawdę może zaradzić. Także ja dziękuję serdecznie i bardzo cieszę się, że doszliśmy do jakiegoś konsensusu, że jednak mimo wszystko to jest kwestia negocjacji starostwa powiatowego z panią burmistrz, jeżeli chodzi o przejęcie tego szpitala, oczywiście w późniejszym okresie czasu. Ja się zgadzam z tym z panią burmistrz, że niedobrze by się stało, gdybyśmy tę decyzję podjęli ad hoc już teraz. Znaczy decyzję na to, że przejmujemy tak, a nie inaczej. Musimy zaczekać. Ja się tutaj nie zgodzę z panem radnym Gawrońskim, który mówił, że źle się stało, że ten szpital nie został sprywatyzowany wcześniej i nie została utworzona spółka prawa handlowego wcześniej. Uważam, że to byłby błąd. Jeżeli ten szpital byłby sprywatyzowany, byłaby założona spółka prawa handlowego na przykład w 2009 albo 2010 roku. I pan dyrektor świetnie wie, z jakiego powodu. Jeżeli traktowanie usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia byłoby na poziomie 2007 albo 2008 roku, nie byłby to było. Spółka by świetnie funkcjonowała, nie byłoby zadłużenia. Ja przypomnę, w 2008 roku, panie dyrektorze, że pamiętam, szpital wygenerował zysk. Związane z kontraktowaniem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nagle w 2009 roku, w 2010 kontraktowanie spadło na łeb, na szyję, w związku z tym, że szpital nie mógł zarabiać, nie mógł pozyskiwać innych źródeł finansowania. Taka spółka prawa handlowego po prostu była. Dziękuję bardzo.
Pan radny Gawrowicz chce zabrać głos, czy?
Znaczy pan radny brać wszystkim do końca nie rozumie. Ja mówię, że to 2002, nie 2008. Mówiłem, przypominałem, jak to wówczas, jaka była pozycja finansowa tego Czeladzkiego szpitala, jakie były ewentualne propozycje. I pracownicy tego szpitala, między innymi pan radny Maria Pital, również w podobnym domie się rozmawiała. Natomiast, jeżeli są takie przesłanki prawne, że powiat może przekazać, a my deklarujemy, że przyjmiemy ten szpital, to powtarzam po raz kolejny, że zgodzimy, wydaje mi się, że zgodzimy się na to, ale mówimy o tym od pół godziny, o tym samym szkole. Natomiast jeżeli, to co mówił pan doktor Franciszkowski, jeżeli ta neurologa, która dzisiaj dostaje 10 tysięcy, i 6 tysięcy kosztuje lekarz, czy wypłata lekarza, 10 tysięcy skierowane na badania, i to w tej chwili, prawda? A że sprywatyzujemy, to wtedy dostaniemy tych pieniędzy zdecydowanie więcej i tych ludzi będziemy mogli zdecydowanie więcej leczyć. Ale ja wiem, co ja mówię, to wtedy pomyślę się również, ale jeżeli się okaże, że to będą te same pieniądze, że nie będziemy znów tych ludzi leczyć, no to do luftu. Będzie następna ustawa, mam nadzieję, że Polacy będą się mogli leczyć w Czechach, na Słowacji, do Niemczech, będzie ta konkurencja i wówczas niech się prowadzą wszystkie polskie szpitale, albo mniej więcej tak, to w tej chwili jest oczywiście z większą dyscypliną finansową. Dziękuję.
Panie radny,
po roku, po dwóch, po trzech, majątek na wystanie, jakoś szczęście na zadłużenie, spłaty zadłużeń, to jest
inne.
Po też mówiłem jeszcze później, no bo to dzisiaj o wszystkim
mówimy, ale jak tak dużo. Rozumiem, panie burmistrz, że jest pani burmistrz otwarta na negocjacje i na rozmowy starostów i o to chodzi.
Prosiłbym pana starostę, ale to już naprawdę na koniec.
Na koniec takie ostatnie zdanie, bo ja tutaj panem doktorem się zgadzam, że mamy trochę atmosferę przedwyborczą i zdecydowanie będziemy się kierować tym, co zaproponuje nam ugrupowanie Stowarzyszenia Polityka. Natomiast, Szanowni Państwo, bez względu na to, które ugrupowanie wygra i które będzie decydowało o kształcie i funkcjach szpitali po wyborach, to proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz w takiej dłuższej perspektywie. Po pierwsze, jest ustawa, która na ten moment, która jeżeli wygra Platforma Obywatelska, przepraszam, będzie kontynuować tą ustawę. Natomiast jeżeli stanie się inaczej i zostanie wprowadzona sieć szpitali, to co się stanie? Znamy wszyscy założenia sieci szpitali jeszcze przed niespełna 4 lat. Do sieci wchodziło połowę ze szpitali istniejących. A co się stanie z drugą połową? No po prostu się sprywatyzuje i za kilka lat będzie to taka konkurencja dla tych, którzy będą w sieci, że nie wytrzymają i tak się będą musiały sprywatyzować. Także, Szanowni Państwo, z pewną odpowiedzialnością Wam mówię, że moim zdaniem w ciągu, czy będzie sieć, czy będzie ustawa ta, która obowiązuje, w ciągu najbliższej perspektywy lat 10 i tak wszystkie szpitale będą prywatne.
Mogę jeszcze jedną rzecz. Tu proszę zareagować, to, co powiedziałem na początku. Dobrze się stało dla Czerwskiego Szpitala, że w naszym mieście albo gdzieś w okolicy nie powstał jakiś endo z konkurencyjnymi oddziałami, bo w tym momencie ten szpital w ogóle nie byłby konkurencyjny. I tak w takim kierunku to może być. Tylko ja powiem tak, jeżeli finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, tych usług medycznych byłoby na rzetelnym, ekonomicznym poziomie, nie ma szpitalu. Natomiast jeżeli to finansowanie będzie na poziomie tego roku czy ubiegłego roku, jest to
ryzyko. Przejmą to ubezpieczanie, to nie mamy. To są ludzie, którzy umieją to.
Mogę jeszcze jedno, to znaczy, żyjemy w jednym kraju, gdzie tam rozmawiamy na różnych krajach, sobie dyskutujemy. Natomiast jeżeli my mówimy tak, co innego ustawa, co innego z tyłu głowy gdzieś tam mają politycy jednej czy drugiej, że już są przygotowane firmy ubezpieczeniowe. No to albo my, to są najtrudniejsze decyzje, bo rozumiem, że na tym majątku państwowym, na tej żywej tkance, która się odkłada z pacjentów i obsługujących i personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i całej reszty szpitala, gdzieś ktoś tam sobie coś knuje, a my mamy się domyślać, co on wyknuje. No to jest taka najgorsza sytuacja, w której mamy podejmować jakąś decyzję. Oni są gotowi, ale zawsze jakaś władza polityczna, nie wiadomo co zrobimy dobrze. Dobra byłaby jakaś stabilizacja, żeby się można było rozumieć trochę wyżej niż na naszym szczeblu gminnym, bo my jesteśmy poświęcone porozumieniu. Tylko mamy kilka dróg i to jest straszne, że możemy wybrać zło.
Czy Piotrek Książek Gminy podkaże tą uchwałę?
Tak, jest bardzo prawdopodobne, że zaskarży.
Mamy bardzo dużo przypadków już wielu orzeczeń, które przywraca się zgodnie, prezesowy, przekształcane, łączone, do formuły poprzedzającej, pierwotnej, oczywiście z orzeczeniem zadośćuczynienia i powrotu do pierwotnej formy organizacyjnej. I z tego powodu również ciężko warunkiem jest, jakie uzasadnienie takich orzeczeń. Uzasadnieniem jest niezrealizowanie uchwał o przekształceniu uchwał organizacyjnych czy programowych, albo wręcz nie sprostanie z uzasadnieniom, które w wyniku tych uchwał były stosowane do realizacji tych uchwał przy formułowaniu już tych przekształceń. Także no, takie są również jeszcze pewne otwarcia na skuteczność.
Kończąc dzisiejszą dyskusję w temacie szpitala, chciałbym postawić na głosowanie członkom komisji wniosek w następującej treści. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wnioskuje o wystosowanie przez Radę Miejską do Rady Powiatu apelu następującej treści. Rada Miejska w Czeladzi apeluje do władz powiatu będzińskiego o podjęcie niezwłocznych działań celem wydzielenia szpitala w Czeladzi ze struktury powiatowego zespołu zakładu opieki zdrowotnej w Będzinie i przekształceniu go w spółkę kapitałową. Doręczenie apelu adresatowi, to jest zarządowi oraz Radzie Powiatu Będzińskiego, a także opublikowanie jego treści w Eku Czeladzi oraz dodatku powiatowym Dziennika Zachodniego powierzyć burmistrzowi miasta Czeladzi. Uzasadnienie. Zgodnie z decyzją organu założycielskiego, jakim jest Rada Powiatu Będzińskiego, z dniem 1 maja 2004 roku powstał Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. W wyniku połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Głównym powodem tej fuzji była groźba likwidacji jednego z zakładów w przypadku uchwalenia ustawy o sieci szpitali. Plan ten jednak nie został wprowadzony w życie i w związku z tym główna przyczyna połączenia już dawno przestała być aktualna. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej nie spełnił pokładanych z nim na ziemi. Zadłużenie zakładu utrzymuje się na wysokim poziomie, a związane z tym drastyczne oszczędności powodują obniżenie jakości świadczonych usług. W ciągu 7 lat istnienia PZZ-u podjęto wiele prób jego restrukturyzacji, jednak żadna z nich nie została przeprowadzona do końca. W dobie nieuchronnych przekształceń zakładów opieki zdrowotnej istnieje konieczność podjęcia zdecydowanych, radykalnych działań zmierzających do ratowania zadłużonej jednostki. Szansą taką jest przekształcenie PZZ-u w spółkę kapitałową i stworzenie zdrowej konkurencji między rozdzielonymi szpitalami. Kto z Państwa jest za podjęciem odczytanego przeze mnie wniosku?
Można intencje wyrazić, że rada czeladzi, czy w ogóle czelać, czy samorząd czeladzki zmierza do przejęcia, znaczy do przekształcenia tej jednostki samodzielnej już czeladzkiej, znaczy samorządowej czeladzki, czy powiatowej, prawda, przejęcie pod kątem przekształcenia w sensie prawa handlowego. To jest stosowane.
Ja rozumiem, panie radny, przepraszam, ale nawet jeżeli podchodzilibyśmy do tego w sposób nie bardziej...
Ale intencja jest wolą samorządowego...
Szanowny panie radny, ale przepraszam, nie ma wolę naprawdę. I to nie chodzi o jakąkolwiek złośliwość. Ustawa obowiązuje.
Pozwolę sobie wprowadzić tą zmianę.
Panie przewodniczący, a tylko jeszcze chwilę. Proszę takie formalnie, bo nie wiem, czy pan ma ten projekt uchwały z radą prawną uzgadnił.
Tak.
Tak, czyli...
Tak, jest to dopuszczalna forma, jedyna dopuszczalna forma apelu.
Do rady prawnej. Czyli to jest taki apel.
Tak, tak, to jest apel. To jest nic więcej. To nie jest żadna uchwała.
Myślałam, że tak, bo to jest taka, ten apel, bo tego może być cała do samorządu, albo tylko rady. Bo ponieważ tak jak mówiłam, ponieważ to są majątkowe uchwały, bo stanowią zobowiązania albo wydatki, to w zasadzie tak naprawdę tutaj, tak jak rozmawialiśmy ze starostą, to jest sprawa proponowania przez burmistrza radzie tego albo tego, a rada się zgodzi lub nie, burmistrz nie proponuje. To żeby też tak nie było, że mamy odmienne stanowisko i państwo się, że tak powiem, macie ten skutek. Ja byłabym bardziej zadowolona, gdybyśmy wspólnie ten tekst wypracowali z każdym członkiem, żeby to był tekst samorządu, a nie... Ponieważ oczywiście, jeżeli to jest taki apel, macie państwo do tego prawo, ale mogłoby się wydawać, że na przykład ja... że ja mam zupełnie inne stanowisko i musiałabym swój apel. A ja myślę, że tutaj raczej sprawa na współpracę już nawet z prawnikami i z dokumentami niż, że tak powiem, tylko wyłącznie intencje.
Jeżeli można, tak, proszę, jedno pytanie tylko do pana radnego Matyja, jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatowej, gdzie ta wiedza prawnicza pewnie jest większa niż u innych radnych. Połączenie szpitali nastąpiło na skutek podjęcia uchwały przez Radę Powiatu, tak? Czyli dzisiaj, co by mogło ewentualnie stanąć na przeszkodzie, gdyby Rada Powiatu uchyliła tę uchwałę?
Tylko to, moim zdaniem nie.
Dlaczego nie może?
Moim zdaniem, dlatego bez oporu materii, ale konsekwencją tego oporu materii powinno być zaskarżenie uchwały. Gdyby taka była, to
jest potrzebne.
Natomiast jeśli chodzi o intencje, uchwały intencyjne ciągle podkreślam, to rzeczywiście na pracę biurowy intencja jest intencją samorządu czeladzkiego. Rada, burmistrz to jest sprawa...
Organem stanowiącym jest burmistrz miasta.
Właśnie, a intencje, to znaczy, żeby mieć intencje, to trzeba mieć te wiedzy, wydaje mi się, bo ja naprawdę, że takiej intencji nie mam, ponieważ za mało wiedzy, tylko jaki jest budżet, jaki może być przyszłoroczny budżet.
Organem stanowiącym jest rada, panie radny, nie burmistrz.
Tak, ale akurat nie w kwestii majątków, nie w kwestii wzywania czy przejmowania majątku, bo tu już musi być inicjatywa burmistrza, poza tym to jest też kwestia świadomości zobowiązań i to jest, powinna ta świadomość być, bo może się okazać, że naprawdę bardzo będziemy wszyscy chcieli, będzie ta uchwała intencyjna, a ja nie będę mogła tego zrobić. Mimo szczerych chęci, no i jak będzie?
Znaczy ja rozumiem tak, bo tak rozmawialiśmy z panem przewodniczącym przed chwilą. Pani burmistrz, proszę zaproponować. My jako komisja wystosujemy teraz wniosek do pani burmistrz. Prośbą o rozpoczęcie działań na rzecz tej, o której mówimy. Proszę zaproponować pani burmistrz, a wiadomo, zostawiamy wolną rękę, że my jako komisja zdrowia apelujemy, wnioskujemy do pani burmistrz i pani burmistrz dalej pociągnie temat zdrowia.
Ja bym tak proponowała, żeby ten apel po komisji był apel czy stanowisko komisji, no nie wiem, tam na siebie.
To burmistrza miasta.
ale tak najprostsze byłoby to do mniejsza miasta. My wtedy jeszcze raz usiądziemy to stanowisko wspólne, że wspólne sobie wypracujemy, jakby wspólnie już możemy to stanowisko już nawet bez tej kolejnej uchwały, wspólne stanowisko wysłać do powiatu, czy już zacząć działać i być może, że to powinniśmy zrobić tak do połowy czerwca, żebyśmy jakieś stanowisko mieli do czasu, kiedy ustawa wejdzie w życie już i będzie mogła być realizowana.
Pani Burmistrz nie chciałaby nie przeciwko temu, żeby taki apel do pani burmistrz.
Nie, nie, myślę, że nie.
To kończę
myśl. Wręcz nie mam takiej, żeby ja nie chcę, prawda? Ale to nie na
taki. Apel do pani burmistrz byłby do wiadomości starostwa powiatowego, że my jako komisja
przychadzaliśmy
i do wiadomości starostwa.
Zaprowadziliście się też państwo, żeby to było na sesji, bo to jest takie stanowisko, tak, które tak. Jest wasze stanowisko. Z prośbą jeszcze o moje stanowisko, dlatego ja też dzisiaj nie jestem tak do końca przygotowana i możemy się jeszcze spotkać, jak mówię, do połowy czerwca podjąć decyzję rozmów czy przedstawienia tych stanowisk starostwu, ale jeszcze nie mam tego stanowiska, bo myślę, że jesteśmy w stanie dobrać.
Czyli państwo stoicie na gruncie, żeby po prostu ten apel był kierowany do pani Zamysz. To jest wniosek.
Tak, ale to ja się nie upieram, bo może być tak, jak państwo mówicie, tylko może się tak zdarzyć, że on jest tak rozbudowany, że dowiemy się, że jakieś są przeszkody i my tego nie możemy zrobić. Bo naprawdę te przeszkody finansowe są bardzo duże. A tam jak to będzie szybko, to oczywiście nie będzie też jakieś specjalnie zobowiązujące, ale może się znaleźć takie sytuacje, że jak nie szybko bardzo to spieszyliśmy się, albo może wolniej, czy nie może lepiej nie mówić o tempie. Tylko że jest taka intencja.
Wniosek do pani burmistrz, do wiadomości, a odchodem do wiadomości starostwa powiatowego.
Panie doktorze, ale wniosek do pani burmistrz do wiadomości, ja rozumiem, że najbardziej pomocny. Mówię w imieniu własnym i znam sytuację, jaka jest w Radzie Powiatu, jakie są odniesienia, jakie są możliwości, prawda, jakie są w ogóle przełożenia na skuteczność pewnych zachowań. No,
panie radny.
Intencji. W związku z tym uważam, jeżeli pan pozwoli, z doświadczenia i na pewno intencji nie podlegającej żadnej tutaj manipulacji ani dyskusji, że ona jest niestosowna, niewłaściwa, trzeba, że uchwała intencyjna mówiąca o zamiarze wydzielenia albo o wnioskowaniu o wydzielenie ze struktury przywrócenia, ze struktury powiatowego zespołu opieki zdrowotnej jednostki Strzelackiego Szpitala jako wspólna intencja władz samorządowych miasta Strzelaci jest najbardziej zasadna. Ale to musi być wniosek do Rady Powiatu Będzińskiego. Bez takich jakichś, no bo przecież jest to tutaj musi być pewna jedność, spójność celów i możliwości.
Panie radny, cały czas mówię, tak jak powiedziałem, to pan jako radny powiatu jeżeli mogę coś zasugerować, to pan powinien, nie wiem, myślę na szybko, uchylić uchwałę o połączeniu tych dwóch szpitali. Pan jako radny powiatu
będzie. A przedstawię dokumenty w tej sprawie, które no niestety nie zostało odpowiednio cytowane. Chyba z czegoś wynika moje tutaj, moja troska.
Bardzo proszę.
Ale to już było.
Ja powiem, że ja zgadzam się na każdą z państwa taką przemyślaną decyzję, bo mówię, nie musi tak być. Natomiast na podstawie państwa, którzy, że tak powiem, no nie ma jeszcze tej delegacji burmistrza, no jest intencyjna, to no może być, że jak powiat to podzieli, to potem będziemy się martwić, co z tym zrobić, jeżeli tak to będzie. Jak państwo uważacie? Wydawało mi się, że to będzie takie jakby takie logiczne. Występujemy z tym jednym stanowiskiem i już się zdecydujemy, co robimy, prawda? Żeby się podzielić, czy bo ja też żeby trudno mi powiedzieć, że musiałaby być tak. Ze starostwa to wyliczenie te sposoby podziału i nasi zawsze prawie, to że wszystko policzą. Nasi pracownicy merytoryczni, którzy też jak to wszystko policzą, ukradną wszystkie zapisy. I wtedy jak będę, no może szybko to też trzeba robić, ale wtedy można podjąć te decyzje. Odpowiedzialność, ale z tym ryzykiem, że coś tam nie wyjdzie. Natomiast tak wydzielić, dać nam, to nas tak dają i zrobię tak.
Bójmy się pójść tą drogą, nie bójmy się. Drogą ryzyka, nie bójmy się.
Ale my już mamy programy, naprawdę płacimy, także może na jeden komitet, żeby dzisiaj tak czarno nie było.
Pani Burmistrz, to nie jest żadna danina, tylko to jest normalny wzrost odpowiedni do tej rekompensatą. To jest takie, tylko upomniane się tylko o to.
A forma proponuje 5 minut przerwie, po tej krótkiej przerwie zdecydujemy, który jest przymusem.
Panowie, Państwo pozwolą, bo to może być istotne dla Państwa. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta ustawa, bo to już jest ustawa obowiązująca, dopuszcza możliwość utworzenia spółki, która ma zadłużenie. I tak naprawdę ani jeden, ani drugi organ nie jest zobligowany do natychmiastowego pokrywania tego zadłużenia. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie jestem za tym, żeby tworzyć nową spółkę z zadłużeniem. Ale jeżeli chodzi o przejmowanie czegoś, co funkcjonuje tak jak na ten moment, to można to wydzielić dwie organizacje i może to normalnie funkcjonować. Taki wariant również ustawa dopuszcza.
Aż się wynegocjuje warunki podniesienia pokrycia do
zobowiązania. Nie,
to
przekraczają warunki dzisiaj.
Przepraszam, że przerwa trwała dłużej, ale tematy związane z czytaniem zawsze budzą emocje. Odczytam ten proponowany wniosek, który uzgodniliśmy z panem burmistrzem przez komisję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wnioskuje do pani burmistrz o podjęcie działań celem wydzielenia szpitala w Czeladzie ze struktury powiatowego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Kędzinie po uprzednich negocjacjach z zarządem powiatu i przekształcenie go w spółkę kapitałową zgodnie z terminami zawartymi w ustawie. Doręczenie wniosku powierza się, doręczyć wniosek do zarządu i rady powiatu, a także opublikować jego treść w EWK-u Czeladzi oraz w dodatku powiatowym Dziennika Zachodniego.
Nie, bo to wpiszę na dole, do wiadomości.
Do wiadomości.
Nie, tego nie piszę, że została uchwała powiatowego. Tylko tam na dole.
Czyli opublikować.
Otrzymują. Otrzymują. EWK-u Czeladzi, Dziennik Zachodni.
EWK-u
Czeladzi. Komisja Polityki Społecznej.
Społecznej i Zdrowia wnosi do pani burmistrz o podjęcie działań celem wydzielenia szpitala w Strzelanicy ze struktury powiatowego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Będzinie po uprzednich negocjacjach z zarządem powiatu i przekształceniu go w spółkę kapitałową zgodnie z terminami zawartymi w ustawie. To jest wniosek pani burmistrz, żeby to zostało uwzględnione, tak sobie życzyło. Kto z Państwa jest za wnioskiem?
Pięć.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Jednogłośnie dziękuję. Na tym zakończymy dyskusję dotyczącą szpitala. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Prosiłbym panią skarbnik o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie na sali.
Thank you.
Jeżeli nie, to dziękuję Państwu za zamykanie dzisiejszego spotkania.